serdecznie, witam Państwa na kolejnym wykładzie Dominikańskiej Szkoły Wiary w Gdańsku i również serdecznie witam naszego gościa i wykładowcę, ojca Macieja Ziębę, który dzisiaj będzie mówił na temat w okolicach dialogu, komentarzu z świeżo dokumentem, który świeżo się pojawił polskich biskupów dotyczących patriotyzmu i nacjonalizmu, ale nie tylko. Tytuł dzisiejszego wykładu: Chrześcijaństwo, patriotyzm i nacjonalizm. Bez nic, a przeciwnie.
To mam tu, tak? Dobrze. Więc też szczęść Boże, witam i pozdrawiam właśnie z szacunkiem wielkim, bo wszyscy ludzie w Polsce w zasadzie, prawie wszyscy, jak się okazuje, no szykują się do 5 dni Laby, no, albo do 10 dni niektórzy Laby, a Państwo jednak wyruszyli, to jeszcze w taką pogodę dosyć wrednawą, żebyśmy sobie porozważali. Ja na końcu o tym się biskupów chcę powiedzieć, który dzisiaj został opublikowany. On był uchwalony miesiąc temu, ale dzisiaj była jego oficjalna prezentacja i uważam to też za ważki dokument, za sensowny dokument, potrzebny dokument, więc tak troszeczkę go omówimy na końcu. A najpierw o pewnym napięciu, czy o pewien opis sytuacji chciałbym zrobić, który być może nie jest całkiem oczywisty, więc dlatego wart jest komentarza, a potem, no właśnie wierzę w rozmowę, czyli że będziemy mieli sporo czasu na porozmawianie, na pytania, uwagi, komentarze i tak dalej. Bo temat jest taki wielowątkowy, właśnie nie jest ściśle kościelny, ale dzisiaj właśnie komentując wypowiedzi biskupów, właśnie różne nam dzwoniły portale, nie portale, różne się odzywały bez przerwy, tam coś gdzieś mówiłem, a lakaju właśnie mówiłem, że taki list ma dla mnie znaczenie też, ja tak sobie zrozumiałem, go wymiar preewangelizacji, bo on pomaga opisać w chrześcijańskich kategoriach ważną część doświadczenia ludzkiego. I w chrześcijańskich kategoriach trzeba ją opisywać, bo trzeba opisywać całe doświadczenie ludzkie w kategoriach chrześcijańskich. To jest bardzo ważne, żebyśmy mieli dobry, aktualny, realistyczny język opisu realnej rzeczywistości, w której żyjemy, w chrześcijańskich kategoriach. Jeżeli my tego nie mamy, to tak naprawdę właśnie tu się zaczyna sekularyzacja. Bo wtedy no właśnie zakładamy, że w pracy ten język nie funkcjonuje. Albo moje hobby, albo w internecie mogę zawiesić chrześcijaństwo na kołku i zajmować się już internetem jako zjawiskiem niezależnym, że tak powiem. Jak chrześcijaństwo nie opisuje całości doświadczenia, jakoś, właśnie w sposób jakoś realistyczny, no to się zaczyna kurczyć. I to właśnie, że właśnie w czasie wolnym mogę już, czas wolny jest nieopisywany, prawda? Albo właśnie wolny rynek to jest, ma swoje kategorie. To w tym momencie właśnie chrześcijaństwo chowa się do kruchty, a ono nie jest kruchciane. To wtedy się chodzi do kościoła, a potem się wraca do życia w różne wymiary, coś takiego. Istotą jednak rdzeniem chrześcijaństwa właśnie jest jednak pójście za Chrystusem przez całą rzeczywistość. I my, chrześcijanie, musimy ciągle ten obraz wypracowywać, ten opis wypracować. Powiedzmy sobie, właśnie za komunizmu udało się wypracować i to był jeden z momentów takiej właśnie powszechności kościoła, bo ten opis był adekwatny. A teraz właśnie pracujemy nad nim i to z lepszym czy gorszym skutkiem właśnie, o czym też jest osobna, ważna byłaby rozmowa, ale właśnie no jednak wymiar miłości do ojczyzny, wspólnoty, pokoleń przeszłych, przyszłych i tak dalej jest ewidentnie ważnym wymiarem doświadczenia. Wpisuje się w Ordo Caritatis, porządek miłości, o czym jeszcze trzeba będzie powiedzieć. No i właśnie jeżeli go nie opisujemy po chrześcijańsku, to się robi niechrześcijański. Tak, albo właśnie wycofujemy się z tej sfery miłości do ojczyzny. To jest jakaś właśnie dla nas niebezpieczna, niedobra. To taka narracja jest. Właśnie grozi nacjonalizmem, grozi faszyzmem, więc zostawmy to. Powiedzmy, taka narracja obowiązywała przez dziesiątki lat w Niemczech po II wojnie, prawda? Żeby w ogóle symbole narodowe, patriotyzm jako słowo i tak dalej zakazane. co można zrozumieć po dwóch wojnach światowych wywołanych właśnie przez niemiecki nacjonalizm. Znaczy nie tylko niemiecki tak naprawdę, ale oczywiście przede wszystkim niemiecki nacjonalizm. Ale niemniej właśnie z tej narracji wycofajmy się, nie ma naród, jest nie żadną kategorią, patriotyzm jest czymś złym, fałszywym, grozi faszyzmem. To jest jedna narracja, a wtedy druga przechodzi w narrację nacjonalistyczną właśnie często. To też w Polsce takie elementy się pojawiają, gdzie naród staje się właśnie znowu kategorią podstawową. Człowiek głównie przez przynależność do narodu się definiuje po prostu właśnie. I jakieś formy no, pogańskie to wchodzi. Dlatego właśnie chrześcijanin... I te narracje tak szczerze mówiąc dzisiaj dominują w świecie. I widzimy trochę właśnie w kulturze zachodu, w uproszczeniu mówiąc, bo ona stworzyła pojęcie narodu. I jak to wahadło, tak się zmienia i trochę właśnie raz w jedną, raz w drugą. Ważny jest ten mądry chrześcijański umiar, ale trzeba go zdefiniować. Biskupi to zrobili, wydaje mi się. A my właśnie jako chrześcijanie, a wiara domaga się zrozumienia, to zawsze jest szukająca. Fides et ratio, to są te dwa skrzydła, jak pisał Jan Paweł. Wiara i rozum się zawsze muszą wspierać. I sama wiara bardzo źle, sam rozum też niestety niedobrze. Więc właśnie tak trochę tej refleksji się godzi. Dlatego przede wszystkim, że my tak jednak słowo patriotyzm przyjmujemy jako dosyć naturalne. Możemy je lubić bardziej lub mniej, ale jest takie dosyć w słowniku powszechne i mówimy, że Kościuszko był patriotą, a ktoś tam był zdrajcą narodu, prawda, a K to właśnie patrioci, no i tak dalej. Żołnierze wyklęci to prawdziwi patrioci, prawda, i tak dalej. No to słowo funkcjonuje potocznie. Ale ono nie jest słowem tak bardzo starym, ponieważ znajdziemy odniesienia podobne jakoś tam, co jest złudne. Już w starożytności, w historii Polski, prawda, to sobie robimy taką nitkę tam od bohaterów greckich, rzymskich, potem, prawda, Mieszko, polski patriota, który wybrał orientację zachodnią, Jagiełło, polski patriota, choć trochę wiadomo, że tam, prawda, tam trochę Litwin, ale Litwo ojczyzno moja. Tak to tak właśnie pokazuje skomplikowaność tej kategorii zresztą. Te dwa odniesienia, ale sobie tak rysujemy, tak właśnie, no Kopernik, polski patriota, Kiri Skłodowska. No taka linia, to zwłaszcza w PRL lubiono tak właśnie taką linię rysować jednoznacznie. A tak naprawdę pojęcie patriotyzmu rodzi się powoluśku z renesansem, zaczyna się rodzić tak naprawdę. I jest oczywiście to słynne Horacego Dulce decorum est pro patria mori, jak słodko i zaszczytnie jest umrzeć za ojczyznę. No i to właśnie to tak jest taki jeden z kanałów patriotyzmu, tylko że miał zupełnie co innego na myśli niż na przykład, jak przypisuje historia, że słowa te powtarzał Hetman Żółkiewski, który tam po cesarze kolejną bitwę przegrawszy zginął właśnie z tymi słowami ponoć na ustach. Wtedy no, tak tradycja przekazuje, że właśnie wielki patriota i w takich kategoriach swojego czasu i właśnie cytujący Horacego, jak dobrze i zaszczytnie, jak słodko i zaszczytnie jest umrzeć za ojczyznę. Tylko, że to było już tam ponad 16 stuleci po Żółkiewski po Horacy i już rozumie co innego, myśląc ojczyzna na przykład na myśli. W starożytności ojczyzna była jednak właśnie wspólnotą polityczną ściśle, której jednostka była cząstką. Po 1600 lat on jako gorliwy chrześcijanin już miał pojęcie osoby. Już był osobą, która dobrowolnie dokonuje pewnego aktu, a tam było zobligowane. Jak ktoś nie chciał być w wspólnocie politycznej, to miał wypić cykutę, jak słynny przykład Sokratesa opisuje. Człowiek był częścią, znaczy mówię ten wolny człowiek, nie mówię o niewolniku, bo to w ogóle nie był człowiek, ale właśnie człowiek był częścią wspólnoty politycznej i musiał pewne rzeczy wykonywać. A znowu, też ważna różnica i oczywiście nad każdą taką wspólnotą polityczną czuwały bóstwa lokalne, bóstwa narodowe, plemienne, czy jak je nazwiemy. Żółkiewski, który powtarza to samo, już żyje w świecie uniwersalistycznego chrześcijaństwa, rzecz jasna, i już zupełnie inaczej ma myśli o opiekunach nadprzyrodzonych i nadprzyrodzoności, i życiu po śmierci, i tak dalej. Więc w zupełnie innej perspektywie pozornie to samo zdanie, prawda, po prostu jest wypowiadane, ale to się będzie coraz bardziej zmieniało, prawda. Renesans zaczyna taki moment właśnie, że pojawia się słowo naród, ważne słowo, bardzo, że, ale to Sieniczna Nacja to było zupełnie co innego, to właśnie różne nacje pod jednym dachem mieszkały, to nie było jeszcze pojęcie zupełnie uznane i pojęcie narodu tak naprawdę nie będzie do XIX wieku, właśnie nie będzie funkcjonowało za bardzo. To jest tak, że ze skrupulatnych bardzo obliczeń Bogdana Cyfińskiego wynika właśnie, że kiedy rozpadała się Rzeczpospolita, pierwsza Rzeczpospolita i trzeci rozbiór Polski wymazał ją z mapy świata, to jako bolesne wydarzenie przyjmowało mniej niż 5% obywateli, znaczy mieszkańców Rzeczypospolitej. 95 ponad i w ogóle nie myślała tych narodów, byli lokalni, miejscowi, właśnie większość z nich to byli chłopi, że tak powiem, to po prostu to właśnie to my nie możemy przenosić z naszych kategorii. Prawie nikt nie zauważył tego rozbioru. No była taka władza, tamta władza. Wszystkie były te władze w miarę daleko, co pewien czas przysyłały poborców albo przysyłały żołnierzy, ale właśnie to dla miejscowych to nie był żaden problem. Właśnie coś, co my jako taki dramat przeżywamy, to dopiero XIX wiek zaczął budować. Wtedy, mówię, bardzo rzadko, bardzo mało kto to dostrzegł właśnie. Bo tu oświecenie jest bardzo ważne. Oświecenie, które w Polsce nie, ale w innych krajach właśnie walczy europejski, bo mówimy ciągle o Zachodzie, walczy z Kościołem, walczy z Królem i zaczyna właśnie tworzyć, znaczy zwłaszcza z Królem, a potem z Kościołem, ale jednoznacznie, zaczyna właśnie tworzyć pojęcie narodu, właśnie który jest tym bytem coraz bardziej idealnym. I też właśnie Pan Bóg ma być coraz bardziej właśnie takim narodowym, który jakoś wspiera dany naród, czy coś takiego. Też teologia, czy właśnie wtedy też rozwijają w oświeceniu te kościoły takie narodowe ze zwierzchnictwem, co dawniej właśnie było przez wieki niemożliwe w Europie średniowiecznej, ze zwierzchnictwem lokalnej władzy politycznej. To zaczęło, prawda, zaczęło się w protestantyzmie bardzo mocno, ale potem józefinizm właśnie u Habsburgów, rikizm we Włoszech, no i tak dalej. Te różne febronizm, galikanizm we Francji, prawda, i tak dalej, te różne wersje, odmiany, mutacja tego samego. Władza polityczna przejmowała nad Kościołem zwierzchnictwo, już nie było tych kultach rozumu, które rewolucja francuska przyniosła i zaczęła religię przebudowywać w stronę bardzo właśnie, żeby służyła uniwersalne chrześcijaństwo, jednak było zaaplikowane w służbę bytu, który coraz bardziej stawał się takim ważnym właśnie, w służbie narodu. Ale to pojęcie rodzi się, jako pojęcie patriotów. Patriotami nazywają się amerykańscy Whigowie, którzy chcą się oderwać od korony brytyjskiej, prawda? W Polsce pojawia się Stronnictwo Patriotyczne w końcu XIX wieku, prawda? Które chce reformy trzeciomajowe, prawda? Przeprowadzić i tak dalej, jaśnie. Ale to jest pojęcie patriotów też druga połowa XVIII wieku, prawda? To zaczynamy dopiero wtedy instrumentarium językowe wprowadzać, które dzisiaj jest oczywiste, a wtedy właśnie też nie było ono wcale właśnie powszechne, jak jeszcze raz to podkreślę. To dopiero się zaczyna. Romantyzm to przynosi. Romantyzm właśnie takie substancjalne pojęcie narodu, dużo bardziej zaczyna sakralizować naród. Poeci romantyczni właśnie zaczynają opiewać naród jako pewien byt, prawda? Ale to jest zupełnie nowe. Tak nie było wcześniej. Więc to jest świadomość właśnie romantyczna. Nasz naród jak lawa, prawda, z wierzchu tam jest taki coś tam plugawy, ale wewnętrznego ognia 100 lat nie wyziębi. Właśnie staje się naród bytem substancjalnym i takim właśnie pozaempirycznym. Właśnie tutaj jest słabo na zewnątrz, plugawy właśnie, szpetny z wierzchu, no ale my wiemy, że wewnątrz jest ten ogień czy coś takiego, to no to jest taka ryzykowna hipostaza, to jest taka teoria, że tak powiem, w której właśnie, no właśnie nie da się sprawdzić, że dusza narodu jest pod spodem, prawda? Dusza narodu jest świetna, tu z wierzchu. Ja też tak sami myślę o naszym narodzie, właśnie o Polsce, że tu słabo, ale pod spodem jest coś, ale trzeba być ostrożnym z takim właśnie sekonstruowaniem takich bytów, że my wiemy, że pod spodem to tam jest coś, to co nam się podoba. To na tym też to polega. To jednak trzeba umieć weryfikować, trzeba być krytyczną z takiego myślenia, chociaż ono może ma swoją racjonalność, na pewno ma swoją pokuszliwość po prostu właśnie. I właśnie wtedy ten nasz naród, powiedzmy, jak to pisze, jak się robi go bytem już trochę sakralnym, takim substancjalnym, nieweryfikowanym empirycznie, ponadczasowym, to on troszkę zaczyna nabierać cech boskich. to on powoli zaczyna być deifikowany w XIX wieku. To właśnie można w wersji bardziej chrześcijańskiej lub mniej chrześcijańskiej, ale każda jest niechrześcijańska tak naprawdę. W wersji chrześcijańskiej to jest właśnie te przykłady mesjanizmu, prawda? Jednak jak pisze potem przez Księgę Narodu Polskiego, właśnie pisze Mickiewicz, i umęczono naród polski i złożono w grobie, a królowie wykrzyknęli: zabiliśmy i pochowaliśmy wolność, a trzeciego dnia dusza wróci do ciała i naród zmartwychwstanie i uwolni wszystkie ludy Europy z niewoli. To jest wizja poetycka i właśnie właściwie interpretowana i tak dalej. Jest, może czymś zachwycać i poruszać, ale jak się zaczyna ją teologicznie interpretować, no to robi się niebezpiecznie. Właśnie, że naród zmartwychwstanie, umęczony, ukrzyżowany, że w jego losy wpisane jest odkupienie wszystkich narodów i tak dalej, to jest, znaczy mesjanizm jest rzeczą teologicznie niewątpliwą, tylko heretycką po prostu właśnie, ale wielką pokusą właśnie, bo wtedy mamy taki nagle narodowi, ale to jest zbyt trochę bezkształtne, dajemy właśnie wielkość męki Chrystusa i nadzieję na Jego zmartwychwstanie i tak dalej. Więc to jest coś właśnie, dlatego Woroniecki, bardzo najwybitniejszy dominikanin XX wieku, bez wątpienia, w okresie tych właśnie takich wybujałych nacjonalizmów, bo one w latach 20. i 30. po pierwszej wojnie zaczęły hulać w Europie najsilniej, właśnie pisał, że przypisywanie swemu narodowi jakiejś specjalnej misji dziejowej, podobnej do tej, jaką miał powierzoną naród żydowski przed przyjściem Chrystusa, a nawet do tej, jaką spełnił na świecie sam Chrystus, jest niebezpiecznym spaczeniem patriotyzmu. Mesjanizm, naród wybrany, te kategorie teologiczne, musimy, to jest porządek bardziej społeczny, a nie kategorie ściśle teologiczne. Na warstwę romantyzmu nakłada się warstwa pozytywizmu we wszystkich krajach kultury Zachodu i ona idzie w stronę, zwłaszcza w Polsce, pracy organicznej, właśnie edukacji, takiego obowiązku tej pracy organicznej od dołu, organizowania, służenia, ofiarności. I to są bardzo ważne wymiary, bardzo piękne wymiary, właśnie to, czy u Prusa, czy u Orzeszkowej. Zwłaszcza Orzeszkowa tu bardzo ładnie pisała, jakoś jako pisarki, tak średnio ją jestem w stanie czytywać, ale szanując, ale właśnie dla mnie pracy społeczne bardzo, bardzo mądra kobieta, bardzo mądrze na ten temat pisała. I właśnie to, ta praca organicznikowska jest wielkim wymiarem, bo ona rzeczywiście sprzyja właśnie potem po uwłaszczeniu, poszerzeniu edukacji, poszerzeniu świadomości, budowaniu tożsamości narodowej. I większość narodów wtedy właśnie zdobywa tą tożsamość, która jest tożsamością właśnie, którą my dzisiaj traktujemy, ale to jest te ponad, no powiedzmy te 150 lat, niecałe 150, no jest 150 lat w uproszczeniu mówiąc, które pozwalają mówić w naszych powoli kategoriach, opisywać, powoli w naszych kategoriach. Z tym, że pozytywizm, wcześniej oświecenie w krajach Zachodu, co w Polsce ma bardzo stępione to rządło, jest agresywnie antyklerykalny, antykościelny, antykatolicki, to agresywnie, bardzo agresywnie, napastliwie, kłamliwie, powiedzmy sobie, to też tak trzeba powiedzieć, a antychrześcijański bardzo wyraźnie, zwłaszcza na kontynencie. W krajach anglosaskich troszeczkę mniej, ale tam jest jeszcze bardziej antykatolicki wściekle, ale mniej antychrześcijański dla odmiany. I to też właśnie jest ważny moment, bo wyczyszczając z zabobonów, właśnie, że religia to jednak, że był wiek ongiś, prawda, tam religii, ciemnoty i tak dalej, potem był wiek filozofii, już taki właśnie bardziej krytycznego umysłu, a wreszcie wiek nauki wchodzi. Nauka staje się wtedy bożkiem. Ernst Renan, ten autor takiej demitologizacji Chrystusa, najsłynniejszy, prawda, po prostu mówi, nauka stała się religią. I to prawda. Znaczy, jak ten temat studiowałem bardzo wiele i czytawszy na te tematy, to zachwyśnięcie się faktem jest wielkimi osiągnięciami nauki. Wtedy mamy w medycynie szczepionki, prawda? Mamy rozwój fizyki, rozwój techniki, prawda? Kolej parowa, za chwilkę będzie telegraf bez drutu, prawda? I tak dalej. Znaczy, nowe mosty, to błyskawicznie, właśnie ten bieg pary, maszyna parowa, potem zaczyna tak szybko w elektryczność to przechodzić, to można się zachwycić, że właśnie byliśmy oto w ciemnocie, a teraz poszliśmy do góry. To bardzo naiwne, prostackie i nieprawdziwe oczywiście, ale takie zachwycięcie było obecne właśnie. No i wtedy też tutaj właśnie żadna w tym wina Isaaca Newtona, ale XVIII wiek zaczyna, XIX kontynuuje bardzo mocno, no właśnie myślenie newtonowskie. Wina Newtona jest żadna, natomiast właśnie pomijając, że tak 2/3 teorii Newtona było zrobione 200 lat przed Newtonem we Francji, na Sorbonie. Więc to nie było tak, że tam jabłko spadło i rośniło go, to rzecz jasna. Ale to już jest znowu jakaś dygresja, więc tylko... Znaczy właśnie, ale Newton, kiedy zrobił rzecz bardzo ważną. Jeśli Kopernik w dużej mierze właśnie jakoś tak dodał przypadkowości ludzkiemu bytowi. No bośmy jednak czuli, że jesteśmy w centrum. Empiria tak pokazywała, że ta Ziemia jest w centrum. Teraz stała się jednym z elementów ciał niebieskich. To Newton przywrócił właśnie taki właśnie aż nadmierne zaufanie do rozumu. On w nawiasem mówiąc właśnie napisał dużo więcej dzieł o alchemii niż z fizyki, a 10 razy więcej niż z alchemii napisał teologiczny dział spraw. On się czuł dużo bardziej teologiem tak naprawdę. No ale był genialnym fizykiem, matematykiem. To trzeba to powiedzieć właśnie. I stworzył teorię, która dla ludzi była szokowo ważna. I właśnie na 200 lat z hakiem wyżłobiła myślenie europejskie. Bo nagle powiązał wszystkie ciała we wszechświecie. Że jest jakaś niewidzialna siła, której nikt nie widzi i nie da się doświadczyć coś takiego, a jednak którą umysł ludzki potrafi zobaczyć, dostrzec, że coś takiego jest i równaniami opisać. Że my właśnie możemy wiedzieć, gdzie które ciało we wszechświecie całym było 100 lat temu, będzie za 120 lat i tak dalej. To jednak jest niewiarygodne i że cały wszechświat wydawał się jakoś tam Pan Bóg ulepił czy coś tam. No nie wiadomo jak to było, gdzieś tam są gwiazdy dalekie i bliskie. Jak w Grecji jest materia sublunarna, podksiężycowa i supralunarna, nadksiężycowa. No jakieś tam teorie robiono, ale nic się z tego nie dało spójnego stworzyć. Nikt nie pomyślał. I nagle ten geniusz mówi, a to się da. Jest niewidzialna siła, która to zszywa. Ona maleje z kwadratem odległości, prawda, i tak dalej. To teraz mamy już taką oczywistość grawitacyjną w sobie, ale wtedy to było szokowe odkrycie. Zresztą jak to właśnie, my dzisiaj mówimy o celebrytach, trochę o płciźnie, coś takiego, to jest choroba ludzkości od zawsze pewnie. Ja nie jestem pewien, jak to było w starożytności, bo za mało się znam, ale przy Newtonie to właśnie czytałem. Powstawały perfumy a la Newton, powozy a la Newton, suknie a la Newton. To nie miało nic wspólnego z Newtonem, ale jak miało dopisek Newton, pisano książki, Newtonizm dla dam, Newtonizm dla niewykształconych, prawda, i tak dalej. No właśnie, znaczy... Opanowało to kulturę i myślenie i wszystkich naukowców, wszystkich dyscyplin, teraz zaczęło jedno dążenie napędzać. Jak zostać Newtonem w psychologii, w socjologii, która powstanie później troszkę, ale najpierw Spencer, który ją tworzy, dużo bardziej woli nazwę, używa socjologia, właśnie jest za ojca socjologii uznawany, ale dużo bardziej używa nazwy physique sociale. Właśnie on fizykę chce mieć jednak po prostu właśnie to właśnie w historii szukają mechanizmu właśnie, gdzie jest ta niewidzialna siła, która porusza organizmem ludzkim, porusza właśnie historią ludzką i tak dalej, i tak dalej. Wszędzie przecież musi być wszędzie taka niewidzialna siła. Tylko myśmy jeszcze tego nie złapali. Właśnie w jakiś sposób właśnie też Marx, prawda, ta niewidzialna siła tam właśnie stosunków produkcji, która rządzi całym światem, prawda, to cały czas wszyscy myślą w tych kategoriach newtonowskich po prostu. No i to ma ogromne znaczenie dla całego myślenia również tego narodowego, bo wtedy się na wygłodzone duchowo opuszczone społeczeństwo przez pozytywizm, które właśnie bo tą sferę duchową, wiara i czucie mało mówiły do pozytywistów, szkiełko i oko mówiło, prawda? Więc właśnie szkiełko i oko dominowało, na to wraca jakaś taka, jeżeli się wróciło chrześcijaństwo, różne mutacje takie neoromantyczne pogańskich, nawrót do bardzo, i to również w Polsce, do słowiańskich prawierzeń, tam Wagner, Walkirie, prawda, i tak dalej, to jest ta epoka, prawda, to z jednej strony właśnie taki trochę pogańska religia wchodzi, do elit oczywiście, a z drugiej strony właśnie kult nauki, ten właśnie wielki, triumfujący scjentyzm. No i on tutaj jest właśnie, ta kombinacja jest fatalna. Ta kombinacja jest bardzo niebezpieczna właśnie, bo nauka zaczyna samodzielnie, uważa się znowu niewidzialne siły, znaczy kolejna niewidzialna siła, no właśnie, o tym trzeba powiedzieć, to oczywiście jest teoria ewolucji, to jest Darwin, że nie znamy, nie widzimy, ale jest niewidzialna siła, która reguluje tym doborem, prawda? I ten dobór jest właśnie niewidzialny i całkowicie skuteczny, prawdziwy, obiektywny i naturalny. No i to się najpierw właśnie patrzy, jak to się dokonuje na zwierzątkach. Zresztą też straszne uproszczenia z tej teorii Darwina wynikają, no ale to jest już inna opowieść. Ale najgorsze, jak się to przenosi na świat ludzki. Właśnie, znowu naukowcy ze Spencerem, właśnie socjologia, ten dobór naturalny, właśnie, który tak niewidzialnie szlifuje tam z pierwotniaków na organizm złożony, ze złożonych na bardziej jakieś tam skorupiaki, a potem coś tam, prawda, aż w końcu ssaki, niższe, wyższe i mamy człowieka, to tak samo się dzieje oczywiście w świecie ludzkim, prawda, no że są niższe i wyższe, zresztą widać czarni, ciemni, prawda, jakieś płaskie nosy, no to są, wiadomo, że są niżej, gorzej, tam oczywistą jest, no empirycznie widać, a biały człowiek, który ma tkaniny, ma powozy i tak dalej, no jest, ma lunetę, ma karabiny, no to wiadomo, że to w ogóle cywilizacyjnie, ewolucyjnie to są jakieś relikty po prostu właśnie. I z tego wypłynie zresztą straszliwe ludobójstwo w Afryce, powiedzmy w końcu XIX wieku, które ciągle dzisiaj jest nieopisane jeszcze. To tak już się powoli napomyka o problemy. Ale właśnie, znaczy ten opis naukowy w Niemczech to, ale ja podaję gdzieś przykład, pamiętam właśnie, że w 1906 roku w Strasburgu, czyli uniwersytecie takim dobrym, ale też nie najważniejszym, nie największym, w bibliotece w indeksie jest 6 tysięcy tomów poświęconych naukowemu rasizmowi. Znaczy, to jest jedno z ogromnych przedsięwzięć nauki w końcu XIX wieku. Właśnie wtedy powstają te wszystkie teorie, które potem my wiemy już, bo znamy film, jak się wyświetlił dalej. Ale wtedy właśnie no, Lebensraum, to jest naukowa teoria, prawda? W przestrzeni życiowej gatunki silne muszą się rozprzestrzeniać po prostu właśnie. Wtedy powstaje eugenika, która trwa do końca wieku XX, tam w Szwecji czy Japonii. Po prostu właśnie nawet po II wojnie wiele dziesiątków lat to dopiero ledwo co ją zaczęto usuwać, a i dopiero zaczęto reflektować na ten temat eugenika, no bo każdy rozsądny człowiek wie, jeżeli hodowca koni czy krów, prawda, czy psów, no dobiera bardzo starannie samca i samiczkę, no żeby tam się ten dobry piesek rasowy, czy rączy rumak, czy dojna mleczna krowa i tak dalej, ludzie, no to tym bardziej trzeba ludzi dobierać, że to jest oczywiste, no jak można ten, że są lepsze gatunki i gorsze, no są kundle i tak dalej, no po prostu to, i to wszystko naukowo, tam się mierzy kąty nosów, rozważa, pokazuje, bada dzietność, wzrost i tak dalej, to mówię, tysiące tomów na ten temat powstają. Tysiące i to w całym tym właśnie. Co oczywiście przychodzi, że jak właśnie są kundle, są mało wartościowe gatunki, no to tych trzeba zacząć eliminować. I tu powoli zaczyna się ta teoria realizować w praktyce, prawda? To, no powiedzmy, Sąd Najwyższy w końcu lat 20., już w XX wieku jesteśmy, wprowadza pojęcie kategorii socially inadequate, nieadekwatny społecznie. I ludzi nieadekwatnych społecznie można bez sądu izolować, można kastrować i tak dalej właśnie. I to są tam syfilitycy, ale właśnie Indianie, bardzo różne kategorie, bo to można właśnie dowolnie powiedzieć. Jak ktoś tam właśnie przestępstwo popełnił jakieś poważniejsze coś, no to można i bez więzienia, czy bo więzienie sąd to jest zupełnie co innego. Ale właśnie jak ktoś jest społecznie adekwatny, nie pasuje do norm, coś tam, to obozu odosobnienia właśnie takie zakaz pracy zakaz małżeństw, właśnie przymusowa sterylizacja, to są we wszystkich krajach Zachodu. W Polsce mamy szczęście właśnie, że to później trochę niepodległość i ten rdzeń chrześcijański. Bo też powiedzmy sobie, w wielu krajach w latach 20., 30. na przykład jest tak, że trzeba przed zawarciem związku małżeńskiego mieć zaświadczenie od lekarza, że jesteśmy zdrowi i nie zepsujemy gatunku. No bo to jest społecznie szkodliwe, jak zepsujemy gatunek. Właśnie, znaczy, ta część historii właśnie, znaczy jak się w Norymberdze hitlerowcy bronili, że oni tylko rozwinęli to, co było powszechnie, no to oni mieli bardzo dużo racji. To nie był wybryk szaleńca, który spadł z księżyca po prostu właśnie, tylko to było pewne szaleństwo, które się rozrastało po prostu właśnie. I właśnie w glorii nauki, no czyli z tym nie można polemizować, no bo to jest obiektywne. No jak można? No może mogą Państwo się kłócić i oburzać się, że przyspieszenie ziemskie wynosi 9,8 metra na sekundę do kwadratu. Może ktoś na to wściekać, może mu się nie podobać. Może mówić, że to jest za mało, powinno być więcej. No ale co z tego? No, jednak jest 9,81, nie ma wyjścia po prostu właśnie. To tutaj też no, nie da się wierzgać. No, tak mówi nauka. Tak trzeba działać. No właśnie silniejsze jednostki. Właśnie Żydzi są rozsadnikiem zakałą, no, którzy niszczą złe cechy, prawda? To jest trudna operacja i nikt nie był zachwycony, no ale trzeba to przeprowadzić, prawda? No, tak się robi deratyzację czy coś takiego, no takie kategorie wprowadzono do myślenia. Jak to się zaczęło żenić właśnie, że kategoria narodu, naród jest tym podmiotem, który w tej właśnie silniejsze przetrwają, blondyni, silni i tak dalej, ale to w Polsce wypisywali, socjaliści wypisywali o rządach właśnie blondynów, które powinny nastać właśnie i tak dalej, właśnie no najwybitniejsi po takich pism, właśnie to wszyscy o tym, lewica nawet trochę bardziej niż prawica, ale prawica też właśnie wypisywały właśnie tego typu wątki. Jak to się właśnie pożeniło z narodem, no to zrobiła się zabójcza mieszanka po prostu właśnie. Znaczy nacjonalizm tak rozwinięty, właśnie to właśnie, tutaj mam taki przykład, który gdzieś wygrzebałem, bo to się, znaczy pojawia się pojęcie po pierwsze pogańskie, ale wtedy nie czuliśmy. Wybitny człowiek jak Roman Dmowski pisze, wszyscy tak pisali w Europie, czy myśleli w dużej mierze, pojawia się pojęcie etyki narodowej. Że każdy naród ma swoją etykę, jak właśnie pisze Dmowski, której istoty mogą zrozumieć tylko ludzie należący do jakiegoś narodu i mocno z nim związani. Więc etyka niemiecka jest inna niż etyka polska, niż etyka irlandzka, czy etyka amerykańska i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, pozornie to jeszcze nie jest straszne, choć czujemy, że to nie jest dobrze. Ale oczywiście tutaj jest mechanizm taki, jeżeli to się wiąże z tym właśnie momentem narodowym, to właśnie jak pisze Mickiewicz do uciemiężonego narodu po klęsce powstania styczniowego, gdzie naród dopiero w ogóle pojęcie się rodzi, prawda, w księgach pielgrzymstwa, pisze, że do o Polakach właśnie. Nie wszyscy jesteście równie dobrzy, ale gorszy z was lepszy jest niż dobry cudzoziemiec, bo każdy z was ma ducha poświęcenia się. No to jeszcze właśnie w 1832 roku to brzmi tak, no trochę powiedziałbym, dolewamy sobie takiego animuszu, no bo dookoła jesteśmy pobici, wszyscy nas tłuką i jest ciężko. Więc to wygląda jeszcze nie groźnie. Tylko właśnie dokładnie 100 lat później znalazłem cytat sobie kiedyś właśnie, takiego Wilhelm Stapel, który chrześcijański, protestancki polityk, taki dosyć znany właśnie wtedy, 32 rok, czyli właśnie mamy dopiero dochodzenie Hitlera do władzy. On pisze książkę, co też ważne, Der christliche Staatsmann, to chrześcijański polityk. Chrześcijański polityk to właśnie i to już jest, ale na gruncie nacjonalizmu rozwiniętego i pisze takie coś, 32 rok. Więc jeszcze nikomu się nie śmieszcza, Hitlera nie ma, a wojna to w ogóle, no właśnie to jeszcze, to my dzisiaj wiemy, ale wtedy naprawdę nikomu się w głowie nie śniło, co będzie dalej, prawda? No i pisze w tej książce, w danej oficjalnie, chrześcijańskiej, jesteśmy Niemcami. Wszystko jedno, mniejszością czy większością. Jako Niemcy jesteśmy pierwsi. Gdyby w całej Polsce było tylko dwóch Niemców, byłoby to więcej niż milion Polaków. A otóż są ci dwaj Niemcy. Wartość ustala się nie przez rachunku i nie przez ilość, tylko przez jakość. I tylko przez Niemców kierowana Europa może być bezpieczną Europą. Zapanujemy nad Europą, a Niemiec w każdym państwie narodzie Europy będzie uznany za pierwszego, wtedy nastąpi porządek w tym rozbitym świecie. mówię, 32 rok, chrześcijański polityk, głęboko chrześcijański. Znaczy, jeszcze się nie jaśnie, 7 lat później właśnie zaczyna się to już inteligencja akcjon w Polsce w 40 roku, prawda, na początku wybijanie inteligencji, prawda, też masowej, systematycznej, no, a potem mamy 2 lata później, prawda, ostateczne rozwiązanie i tak dalej, jaśnie. To wszystko się rodziło na oczach w najlepszych, cywilizowanych, kulturalnych, wyedukowanych społeczeństwach. Właśnie błędem Piusa XII było to, jak się go oskarża w tej drugiej wojnie, nieuczciwie zupełnie. Zwłaszcza tam już o Żydów, gdzie bronił ich wspaniale i konkretnie i tak dalej. Ale właśnie no, błędem jego było to, że on był całe lata nuncjuszem, najpierw w Monachium, potem w Berlinie i no, znał świetnie tą kulturę niemiecką, wyższe sfery. Miał tam przyjaciół, artystów, intelektualistów i tak dalej. Niemcy to byli właśnie cywilizowany, najlepiej wyedukowany naród w Europie. No, no jemu się w głowie nie mieściło, że coś takiego jest możliwe. Nikomu się zresztą nie mieściło. Roosevelt tam kwestię żydowską wszyscy nie odsuwali, bo to przekraczało imaginację. Ale ta aberracja była przygotowywana. Dlatego właśnie tutaj trzeba być ostrożnym, że tak powiem, w tej materii na samym początku. Właśnie, bo koniec mniej więcej widzimy. Tylko, teraz dochodzimy już do drugiej części, jak gdyby, tego momentu właśnie, że no, to, co doszło do nas, co się wydarzyło w pierwszej wojnie już w wersji potwornej, właśnie z tymi gazami, prawda, i tak też już miliony ludzi, młodych ludzi, właśnie na tych frontach wojny pozycyjnej w miarę, ale straszliwej, prawda, hekatomby, no to w drugiej wojnie właśnie przybiera już rozmiar nieporównywalny z niczym i nigdzie, po prostu. A jeszcze, dodatkowo właśnie inny też naukowo-romantyczny reżim, który w drugą stronę idzie. Właśnie to też jest ciekawe właśnie, gdzie Karol Marx pisze, robotnicy nie mają ojczyzny. Prawda? Tu akurat się wróguje pojęcie ojczyzny, internacjonalizm, prawda, i tak dalej. To jest norma. W ogóle nie ma ojczyzny, kraj jest anachronizmem jako taki. My naukowo wiemy, jaki jest mechanizm dziejów i jaka niewidzialna siła tym rusza i też trzeba tylko wprowadzić innego typu endlosum, prawda, ostateczne rozwiązanie, wyniszczyć te tam szarników, kułaków i tak dalej i będzie już zbawienie ziemskie, prawda, po prostu właśnie. Znaczy, z jednej strony nacjonalizm, który właśnie gloryfikuje naród, a drugi, który eliminuje całkiem. Oba te totalitaryzmy, każdy swoje 100 milionów ludzi, 100 milionów ofiar pochłania. To jest w ogóle niewiarygodne. To ciągle jest nieprzemyślane w kulturze, w myśli. Jest już dużo książek oczywiście i tam się coś pisze, myślę, ale to nie jest przemyślane doświadczenie. I co do tego doprowadziło? Takiej samoświadomości kultury Zachodu. Niemniej, no, reakcja jest taka właśnie, znaczy, jak powiedziałem już wcześniej, trochę zrozumiała. W Niemczech słowo patriotyzm zostaje zakazane. Hymnu się nie śpiewa, prawda, i tak dalej. No, Niemcy już zupełnie, ale w każdym z tych krajów elity uważają, że no właśnie patriotyzm jest czymś szalenie niebezpiecznym. Że to trzeba właśnie w ogóle naród z kategorią anachroniczną, budujemy coś większego, coś właśnie bardziej ponadludzkiego i tak dalej. To właśnie filozofią staje się z jednej strony taki właśnie bardzo indywidualizm, egzystencjalizm z tego przykładem, Sartre i tak dalej, jeśli Państwo pamiętają, jak to się tam właśnie pisało, ale co z historii filozofii też niektórzy, właśnie egzystencjalizm z takim skrajnym indywidualizmem, prawda, i gdzie właśnie piekło to inni, prawda, to słynne sartrowskie właśnie, że ja tylko jestem i nieszczęsny. Albo pragmatyzm, prawda, odbudować, zajmuje nas technologia ekonomiczna, odbudowy, coś tam i tak dalej. Nie bawmy się w żadne właśnie większe, właśnie neopozytywizm tego typu, większe narracje. Wtedy właśnie zaczyna się to właśnie to pojęcie, mi już tak samo się wrzuciło, ta właśnie myślenie o tych wielkich narracjach i to gdzieś 70., 60. lata zeszłego stulecia, to już zostaje tak dosyć tam przez Lyotarda i innych właśnie mocno wprowadzone, że wielkie narracje, a więc narracje, które opisują świat, światopoglądy większe, są strasznie niebezpieczne. Bo one właśnie może porywają swoim rozmachem, właśnie odkryciem, takim błyskiem intelektualnym, ale w sumie wobec tych wielkich narracji, religie, właśnie ideologie i tak dalej, kończą się zawsze śmiercionośnie. Czy to jest islam, czy to jest chrześcijaństwo, czy to jest socjalizm, znaczy marksizm, czy to jest hitleryzm, zawsze jest śmiercionośne, więc musimy skończyć z zerą wielkich narracji. Są tylko małe narracje, polinarracje, każdy ma swoją narrację. Właśnie prawda, coraz bardziej to jest jawnie napisane, staje się kategorią właśnie wygnaną, bo każdy ma swoją prawdę. Właśnie wtedy zaczyna się to, co dzisiaj już jest takie bardziej rozmyte, znaczy jeszcze rozsadzone w kulturze, prawda, że inna jest prawda gejów, inna jest prawda żółtych, inna czarnych, inna jest prawda kobiet i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No ale oczywiście ergo nie ma prawdy. To, i to jawnie piszą, znaczy różni ludzie, na przykład Bauman, tam, pamiętam cytat, ale mogę ich tam milion, prawda, u Baumana znaleźć, no może mniej niż milion, ale dużo. Jaśnią, że prawda jest kategorią polityczną, pisze. Że prawda oznacza wyłącznie dążenie do władzy, a dążenie do prawdy absolutnej, oznacza dążenie do prawdy absolutnej, do władzy absolutnej po prostu. To jest język dominacji, dyskursu, jak się wprowadza prawdę. I to cała kultura Zachodu, no właśnie przez 40 lat, od 68 to się robi taka ofensywa, no właśnie uważa, że każda prawda jest prawdą indywidualną. Każda prawda jest właśnie, każda różnica oznacza opresję i tak dalej, właśnie wymazując cały obszar doświadczenia ludzkiego. Wchodzi taki trochę często niepisany terror tej political correctness czy coś, no który demontuje. Jak dzisiaj różne te kręgi właśnie takie progresywno-lewicowe są zdumione albo przestraszone i mówią, że jest świat postprawdy. I że właśnie dzisiaj jesteśmy w postprawdzie i że właśnie taki Trump jest możliwy w świecie postprawdy i jeszcze tam ktoś tam i tak dalej jest możliwy w świecie postprawdy. No to mi się przypomina Kisielewski, którym bardzo mądrze i bardzo kochany pan Stefan, właśnie jak mówiono, że jest kryzys socjalizmu czy coś tam, to on mówił, to nie kryzys, to rezultat. No i miał głęboką rację, to trafiał w sedno, prawda? No tutaj też to nie jest kryzys prawdy, to rezultat. No jak 50 lat się demontowało to pojęcie, że właśnie każdy ma swoją, nie ma, czyli nie ma żadnej, no to teraz nie ma. No i teraz nagle patrzymy, a co z tym zrobić, prawda? Bo właśnie no Trump, powiedzmy sobie, że już nie chodzisz w jakieś polskie, to bierze sobie swój świat, swoje dane, swoich ekspertów, czy coś takiego i tam ci mówią, nie, to nieprawda. No ale jak nieprawda? On ma swoją prawdę. Każdy ma swoją prawdę. Każdy ma prawdę właśnie, więc no ale to oczywiście, to zjawisko jest głębokie i bardzo niebezpieczne, no bo wtedy jak każdy ma swoją prawdę, czego ci nie przewidywali, a co jest oczywistością, to zanika wszelka wspólnota. Prawda? A jak zanika wspólnota, to zanika wszelka solidarność, to zanika wszelkie dobro wspólne i tak dalej. To znaczy każdy, kto trochę myśli, widzi, że to są proste ciągi, powoli się społecznie realizujące, ale oczywiste. No ale dla nich to było wtedy, aż wydawało się, że właśnie można żyć w świecie sytym, bezpiecznym, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze, no właśnie tak. Tak sobie pamiętam Rorty właśnie, bo to był taki wielki guru tej właśnie tego typu myślenia, takiego progresywno-liberalno-lewicowego w uproszczeniu. Najważniejszy w Stanach filozof końca wieku XX, ewidentnie najważniejszy, chociaż nie bardzo wiem czemu, ale widziałem, jak go tam szanowano totalnie. Właśnie tego typu myślenie pisał właśnie. Nawet bowiem, gdyby typowy reprezentant liberalnej demokracji miał być nijaki, wyrachowany, małostkowy i niebohaterski, to przewaga ludzi tego pokroju może okazać się rozsądną ceną za wolność polityczną. No właśnie siedzę w filozofii polityki od dziesiątków w miarę lat, znaczy, i to jest no, w miarę oczywiste, ale to nie trzeba być filozofem polityki, żeby widzieć, że jak będą ludzie masowo niebohaterscy, egoistyczni, skupieni na swoich małych celach, wyrachowani, małostkowi, nijacy, no to oni zbudują nijaką, wyrachowaną, małostkową i niebohaterską wspólnotę, no po prostu. Czyli nie wspólnotę, w której musi być to właśnie better red than dead, czy coś takiego, no gdzie właśnie żadne wartości nie istnieją. No i dzisiaj to mniej więcej w tą stronę ten Zachód zmierza po prostu właśnie. A to nie kryzys, to rezultat właśnie. I jednym właśnie z tych ważnych momentów, i tu już tak wrócimy, będę kończył tą część i króciutko jeszcze o biskupach, to właśnie to była zła diagnoza przy patriotyzmie. Ta część kultury idąca od oświecenia przez właśnie pozytywizm wieku XIX, czy właśnie ideologię, bo to pozytywizm z tym neoromantyzmem jednak skrzyżowany, wielkie ideologie końca XIX, XX wieku i potem reakcja na to w uproszczeniu jest postmodernistyczna, no właśnie to jest, ta część kultury pojmowała patriotyzm jako zjawisko historyczne. że to jest produkt historii. Ja staram się pokazać, jest w tym sporo racji, jest sporo przesłanek. To nie jest, patryzm nie jest zjawiskiem w tej wersji, jaką my mówimy, znanym nie tylko w starożytności, ale i nie w XVI i nie w XVIII wieku. Zaczyna się właśnie w połowie XIX wieku, można powiedzieć. I no właśnie, rzeczywiście doprowadził do takich skutków, nieokiełznany patriotyzm, rozbuchany, właśnie do takich skutków, jak o nich wspomnieliśmy. W związku z tym właśnie ta reakcja była w drugą stronę. To teraz musimy wyrzucić patriotyzm po prostu. Ale właśnie najpierw ci uważali, to jest historyczne zjawisko i to musi być z postępem. To się rozwija, pojęcie narodu, patriotyzmu właśnie coraz bardziej, nauka coraz lepiej to opisuje, więc wszystko jest w porządku. No a potem uznano, to jest twór historyczny i doprowadzi do takich zniszczeń. Trzeba to zamknąć w historię. Skasujemy i będzie nowy człowiek i lepszy świat. No otóż to, co chrześcijaństwo twierdzi, ta myśl jest, wydaje mi się, istotna i oni tylko tak napomknę właśnie jak gdyby, ale to, co jest rdzeniem tego, oczywiście, że rozwijamy się w historii i historia zbawienia nam coś objawia, prawda? I historia nauki, historia filozofii, jesteśmy bytami historycznymi i historia jest w wielkiej mierze nauczycielką życia, jest coś bardzo, jesteśmy tworami historycznymi, ale jednak patriotyzm jest przede wszystkim problemem antropologicznym. To jest dużo głębiej w człowieku. To nie znaczy, że wszystko jest historią, że właśnie, bo to właśnie znaczy, nie ma prawdy, nie ma wartości, prawda jest historyczna, wartości są historyczne. Otóż nasza odpowiedź jest, są odczytywane w kontekście historii wartości. Prawda jest odczytywana w kulturze, epoki i tak dalej, ale to nie znaczy, że nie ma prawdy. I w człowieku są pewne potrzeby ponadhistoryczne, a potrzeba miłości jest pierwszą, bo stworzony na obraz i podobieństwo Boże, który jest miłością. I w każdym z nas może być spaczona, patologiczna, przekręcona czy inna, ale jest potrzeba miłości. I ta potrzeba miłości potrzebuje zakorzenienia. Zakorzenienia też w strukturach coraz większych. Właśnie nauka chrześcijańska powie, właśnie mamy ordo caritatis, porządek miłości. Strasznie przez polityków w Polsce przekręcony, czy wręcz odwrotnie zastosowany, niż to mówi Kościół i niż nauka społeczna Kościoła tego uczy. Porządek miłości bowiem mówi właśnie, że poszerza się pole miłości. Oczywiście, że pierwsza odpowiedzialność jest za mnie i za moich najbliższych, ale nie wolno ci się zasklepić, bo jest szersza społeczność, właśnie ten, co nazywamy po niemiecku Heimatem właśnie. I na niej też musi być jakoś ofiarny, o niej też masz pamiętać. Ale to też nie wystarczy. Jest większa społeczność, naród. Właśnie i dlatego patriotyzm jest rozważany i to już od tam właśnie paruset lat w zasadzie w teologii moralnej przy czwartym przykazaniu, przy szacunku i miłości do rodziców, prawda? Bo znowu właśnie to też pokazują te języki, chociaż pojęcie narodu się zmienia, to jednak właśnie patria od patem, prawda? Mamy te wszystkie, naród, rodina, to w tej naszej części, nation, prawda, nation, nation i tak dalej, wszystkie odwołują się do narodzin. Właśnie fatherland, muttersprache, wszystkie te podstawowe pojęcia, jakie bardzo ważne, właśnie matka, ojczyzna, odwołują się do macierzyństwa, ojcostwa, narodzin, to jest tak bardzo głęboko włożone i właśnie widać, że to w różnych narodach i w różnych kulturach właśnie, więc to nie jest tak, że to można sobie tak wymazać. Takie pojęcie zakorzenienia, pojęcie właśnie ciągłości pewnej jest głęboką potrzebą antropologiczną w człowieku. I teraz można ją źle albo dobrze zaspokajać, przez niedomiar albo przez nadmiar, a można właśnie starać się unikać nadmiaru i niedomiaru właśnie. To jest odpowiedź katolicka. Właśnie, że to jest w nas i my tego potrzebujemy. To teoretycy polityki, tacy bardziej liberalni, ale słusznie, na przykład Ralph Dahrendorf to wprowadził, mówił o wspólnotach ciepłych i zimnych. I właśnie, ale on nie doceniał jeszcze, chociaż trochę to w stosunku czuł, że potrzebujemy obu rodzajów wspólnot. Wspólnotą zimną jest demokracja, na przykład jako ustrój polityczny. Ono się zajmuje sprawiedliwością, głosowaniami, zresztą to nie jest tak, że człowiek odda życie za demokrację jako taką abstrakcyjną. Wspólnotą zimną jest wolny rynek, który reguluje podaż, popyt, ceny, coś tam, ale i to są ważne osiągnięcia, one mają swój sens, prawda, ale nie totalny, nie opisują całości doświadczenia ludzkiego. A wspólnoty ciepłe to są właśnie te, które dają zakorzenienie. Rodzina, Kościół, naród. To są takie podstawowe. Zakorzenienie, ciągłość, poczucie sensu, wspólnoty, prawda? Niesłychanie ważne. Jak je źle zaspokajamy, właśnie i ta myśl liberalno-lewicowo-progresywna, o której wspomniałem, taką sobie roboczo nazywałem, właśnie uważała, że właśnie religia jest przyczyną nietolerancji i wojny religijnej i tak dalej. Znowu coś jest na rzeczy, ale wniosek wąt z religią. I od 300 lat w Europie się wyrzuca. Potem właśnie naród jest przyczyną no właśnie ludobójstwa. No to od II wojny wąt z narodem wyrzuca i nie ma. A od 1938 roku, też już pół wieku minęło właśnie, rodzina jest przyczyną patologii, niszczenia i tak dalej. Rodzinę wyrzucić. No, no to jest szalenie zła recepta. Właśnie, jeżeli właśnie widać, znaczy właśnie odpowiedzią na patologię rodzinną nie jest wyrzucenie rodziny, tylko dobra rodzina. Odpowiedzią na patologię, prawda, jest patriotyzm nacjonalistyczny. Na religię, religia zdeideologizowana, prawda, jako tak. A, no i tak dalej, ale to właśnie to była taka odpowiedź od razu. Jeżeli A powodowało problemy, to wyrzucamy, robimy nie A. Jeżeli B, to wyrzucamy, robimy nie B. I tak dalej. No i to prostactwo dzisiaj zbieramy tego owoce, że to jest dopiero początku, tak naprawdę. To, co teraz widzimy, no, to jestem pewien, że to jest początku, prawda? I że będzie ciężko. Właśnie jak tu widzę trochę osób młodszych, to uczciwie powiem, że nie zazdroszczę właśnie, ale właśnie, bo jak ten czas mija, to człowiek sobie myśli, że właśnie, że to tak trochę smutno, że mija, ale jak sobie pomyśli, jak mija, to potem się pociesza. Więc Pan Bóg sprawiedliwie to rozdaje jakoś. Więc, ale właśnie mówię, czy wyraźnie empiria pokazuje, zabiła ten progresywny model, że jednak właśnie to jest coś głębszego w człowieku. Właśnie to wahadło, które dzisiaj w drugą stronę odbija, no jest właśnie reakcją, właśnie sobie pisałem, bo to teraz już brzmi głupawo, ale to parę lat temu jeszcze wyczytałem, gdzie ja to sobie wypisałem tych moich różnych znajomych albo nieznajomych. Właśnie tak, no Cohn-Bendit pisał właśnie taki manifest, który w 13 roku, końcu 13 roku, czyli nie tak dawno, po tych już kryzysach i tak dalej, napisał manifest, który przedrukowały tam z 20 najważniejszych czy bardzo ważnych gazet europejskich, New York Times i tak dalej, zatytułowany Precz z państwem narodowym. Właśnie, że musimy taką tą wielką ojczyznę tworzyć, coś takiego. Znaczy, no bez sensu, znaczy, ja bym nawet był za, to będzie w niebie, no po prostu właśnie. No nie da się zignorować właśnie tego, że mówimy po polsku, że mamy pewien kod mickiewiczowski, no i tak dalej, no to zbyt dużo danych empiryczno-antropologicznych właśnie jest takich, no że jednak się człowiek uczy już od narodzin, prawda, no formuła właśnie w Muttersprache, prawda, i że ludzie potem się uczą, niektórzy znają wiele języków biegle, tak samo jak swój własny, ale modlą się w tym ojczystym znowu od ojca, prawda, i tak dalej, a jednak właśnie pewien kod kulturowy i tak dalej, a jednak dla większości nas, jak tam widzimy tą biało-czerwoną, to jest moment emocjonalny, a przy innej zestawie kolorów nie mamy momentu emocjonalnego. I to nie jest nic strasznego, że to się naukowo nie udowodni. No w tej przestrzeni się naukowo niczego nie udowodni nigdy po prostu właśnie. Natomiast walka z tym właśnie taka, właśnie precz z państwem narodowym właśnie. Jest tam wyborczy tytuł takiego doktora z UW, właśnie patriotyzm jest jak rasizm. Właśnie, no i tak dalej, tam pan już, żeby był starszy pan Kuc, znaczy mnóstwo czasu na ględzenie o polskości, głównie w kategoriach narodowo-katolickich. Pożyteczniejsze jest koszenie trawnika albo obieranie kartofli. Januszek Palikot, żeby było tak, który już przestał być konserwatywnym katolikiem, bo kiedyś był, to wtedy. Polskość jest przeżytkiem, Polacy muszą się jej wyzbyć. To jakiś 1912-13, prawda? Znaczy, tych głosów było mnóstwo po prostu właśnie. No to potem idzie reakcja w drugą stronę. Znaczy ja to w pełni rozumiem w młodszej generacji czy coś takiego. No a my, katolicy, musimy znaleźć ten mądry, złoty środek i w związku z czym pozwolę sobie właśnie w paru słowach tak wyświetlając skomentować przynajmniej część tego listu biskupów, żeby zachęcić, bo on dziś już jest na stronie, więc do zdobycia. Jeśli można teraz prosić o uruchomienie tego przyrządu.
Nie chodzi się tak nie śpieszy, mam czas.
Ale ja chcę jeszcze porozmawiać. Ja chcę porozmawiać. To tak w jedną stronę. Ja chcę też, mam prawo, żeby relacja cena-zysk była też dla mnie jakoś lepsza. Nie. Ja wierzę w rozmowę. To Dominikanie to, tego od 800 lat doświadczają, że trzeba rozmawiać ze sobą. O. I teraz jak mam migać, żeby się strony zmieniały? A nie. Teraz ja już widzę, a Państwo jeszcze nie. Tak, właśnie. Dokładnie to. Relację radiową mogę jeszcze z tych dawnych czasów. No więc to się rodził tekst w bólach, że tak powiem, ale się urodził. Uważam go za naprawdę fajny tekst, sensowny, ważny i na czasie właśnie, bo często jest tak, że właśnie trochę Kościół reaguje ex post. Tu oczywiście mówiono, że już powinien dawno, zresztą ja właśnie myślę, że lepiej jest przemyśleć, zobaczyć i taki poważny głos, bo to jest uchwalony konferencji episkopatu. Tutaj właśnie w gazetach kochają właśnie wyrwać jakieś jedno zdanie z jakiejś homilii takiego czy innego biskupa i bardzo się ekscytować w lewo czy prawo czy coś takiego, że nas podpiera albo nas atakuje. A to jest większy dokument i... Aż tak? Cały czas działało. Dopiero jak miało zacząć działać, przestało. Co?
Tam grzebał, może tam coś było.
Nie, to ja nic... Ja... A, to Wojtek, a na pewno Wojtek jest winien. Jest Wojtek?
Nie
ma, wyszedł, to szkoda, bo chciałem się wyzmośliwić, a tak to poszło w próżnię, a to mu powiem, że to on jest winien. Nie, ale to się świeciło według mnie, właśnie zgasło. Jaki?
Nie, to było włączone.
Tak, według mnie się tam właśnie, ja widziałem, że się świeci, zgasło, jak miało zacząć świecić właśnie. Ten.
A jest ciepło?
To coś tutaj szumi.
Ale czy jest ciepło?
Chyba się przegrzał.
Bo jak się przegrzał, to się nie włączą.
Aż wystygnie, tak?
Tak, bo wtedy jest odcięcie.
Nie, nie.
A ja zanim ojciec.
Właśnie.
Może zanim ojciec zacznie omawiać ten.
Dobra, ale może się świeżo. Zróbmy sobie chwilę na temat tego, co mówiłem, a potem sam mówimy tekst.
Na temat tego, co.
No właśnie,
powie,
właśnie.
Co ojciec powie.
Co ja powiem? A to ja jeszcze nie wiem dokładnie.
Kto dokładnie jest autorem tego tekstu? Bo to wiadomo, że nie jest to napisane przez wszystkich biskupów, tylko konkretne. Osobie.
Tak, tylko że. Tak, znaczy to oczywiście jak powiedziałbym.
No ojciec wie.
No dosyć wiem. Ale zasada jest taka, że jak to przyjmuje konferencja, to jest dokument konferencji, prawda? Gdyby po prostu właśnie. No, tam dla różnych ludzi mi się zdarzyło pisywać. Ważnych czasami czy coś takiego. No ale właśnie jak mnie też pytali przedwczoraj w Warszawie tam coś o Janie Pawle miałem właśnie, jak te encykliki powstawały. No bardzo różnie. Takie są jak Redemptor Hominis Laborensis, papież siadł i napisał po prostu. A Veritatis Splendor powstawała z 7 lat i z 6 zespołów różnych. Papież zadał intencje, coś tam źle zrobili, następny, znaczy według niego, nie tak. Następny zespół, następny i tak dalej, i tak dalej. No ale dokument jest w Veritatis Splendor, Jan Paweł II, prawda? Więc właśnie znaczy, taka jest zasada. Jak mija historia, powiedzmy, ja też już troszkę opowiadam o rzeczach sprzed 20 lat, jak coś tam robiłem, a na bieżąco, znaczy powiedziałbym, znaczy, to zlecono arcybiskupowi Wrocławia Józefowi Kupnemu, zajęcie się podredagowywaniem, czy znalezieniem ludzi i tak dalej. No wiadomo, że to ktoś to musi napisać, prawda? No mogę powiedzieć, powiedzmy sobie, jest dokument, bo to już minęło te 20 lat, jest dokument Kościół z rzeczywistości politycznej, synodu polskiego, który opracowywał arcybiskup Gocłowski, to jemu zlecono właśnie, żeby ten, a on właśnie zrobił, jak wielu arcybiskupów dostało, każda decyzja dostała, jak tam, właśnie metropolia dostała jakiś tam jeden dokument do opracowania, to oni robili, że dawali jednemu zespołowi wstęp, drugiemu środek, trzeciemu zakończenie, co nie służy dokumentowi, a Gocłowski właśnie przyszedł do mnie i powiedział, żebym ja napisał ten. I ja napisałem, a potem to przedyskutowano, bo zmieniano, tam doszło, ale właśnie ale przynajmniej był spójny, całościowy i tak dalej. Właśnie bardzo, i właśnie wcale nie byłem z Gdańska wtedy czy coś, ale właśnie żeśmy się dobrze rozumieli i tak dalej. Więc te dokumenty bardzo różnie powstają. Tu odpowiadał arcybiskup Kupny, bo on jest od tej komisji społecznej episkopatu. No i było właśnie takie dwie duże redakcje, jak gdyby pierwsza i druga, że tak powiem, które ten, ale ponieważ biskupi zatwierdzili to wspólnie, więc ten, więc to jako, znaczy, bo to jest wtedy wymaga dokumentu, jednak oni podyskutują. Każdy z nich dostał ten projekt. Pierwszy, drugi, mogli przysłać swoje poprawki i tak dalej, właśnie. Więc to, jeżeli oni to klepnęli wspólnie, no to już jest, znaczy dużej rangi właśnie, bo często się też nie odróżnia, to już jest poważny dokument i myślę, że on będzie też za 50 lat cytowany po prostu właśnie. A my żyjemy tą pianką właśnie poszczególnych homilii, poszczególnych biskupów, znaczy mówię my w sensie media dzisiaj, a to z punktu widzenia takiego to jest nieporównywalne zupełnie. I tak bym pojechał właśnie wstępem, żeby sobie podarować, pomijając piękny cytat z Henryka Sienkiewicza, hasłem wszystkich patriotów winno być przed ojczyznę do ludzkości. Po prostu właśnie, a czy ogólnie biskup Jasień przyjmował, że może być, czy że egoizm jest problemem właśnie, czy egoizm właśnie, który jest skierowany bardzo indywidualnie. Ja odrzucam naród i zajmuję się swoją karierą, swoim coś tam i to jest jedno niebezpieczeństwo, które jakoś tam szeroko powiemy kosmopolityzmem. No i egoizm narodowy, moja grupa jest ważniejsza, coś tam, że to są dwa niebezpieczeństwa, a ogólnie piszą właśnie, bo widzą pewien renesans patriotyzmu, bo rzeczywiście jest pewne ożywienie i ja też uważam je za pozytywne, tylko jak zwykle, jak coś się ożywia, to trzeba to katolicyzować jednak, to ma swój sens. I tak w punktach idąc, to no właśnie, to jest niesłychanie ważne i to chrześcijan ma zaszczepić przeciwko nacjonalizmowi, że jednak właśnie mamy ciągle, nasza ojczyzna jest w niebie. Tu jest prawdziwa ojczyzna i ona jest wszystkich ojczyzną. Jednak zawsze ma być uniwersalny wymiar patriotyzmu właśnie. Nie ma narodu wybranego od czasów Żydów, prawda, specjalnego, czy coś tam, co Kalwin, Luther, protestanty bardzo mocno te narody wybrane różne wybierał. Właśnie w XIX wieku robiono takie teologie i tak dalej jeszcze. Ale nie, właśnie to wszędzie jest uniwersalny wymiar. Natomiast właśnie jest pewna obligacja, to jeszcze tam Piusa X cytują biskupi właśnie, czyli początek wieku XX, że Kościół zawsze traktował patriotyzm w ramach czwartego przykazania. Że jednak ojczyzna, właśnie matka ojczyzna, to jest jakieś, jesteśmy zrodzeni w pewnym kontekście historycznym. Zresztą i trzeba to dziedzictwo umieć przyjąć z szacunkiem. Właśnie na przykład właśnie pamiętając o ofierze krwi. Wielu naszych braci i sióstr, którym nie dano właśnie zaznać, bo właśnie jak często czytałem właśnie u tych, którzy nie lubią patriotyzmu, że właśnie to były takie, to pokolenie tam właśnie gdzieś tam wojenne, to byli tacy jacyś niemądrzy ludzie, tak lubili strzelać i lubili swoje życie, swoje, szafować swoim życiem, coś takiego, to powiedziałem, się pięści zaciskały, bo to byli tacy sami ludzie, którzy chcieli mieć żonę, dzieci, prawda, czy męża i dzieci i karierę naukową i pisać książki i tak dalej, i tak dalej. No, tylko wrzuceni w taki kontekst musieli zdawać tragiczne egzaminy po prostu właśnie, ale właśnie mówienie, że oni to lubili albo że takie to oni tak, no to znaczy żenujące takie ślepota, która się potem powoduje, że ludzie w drugą stronę idą, bo już nie mogą zdzierżyć takiego właśnie, no jednak zideologizowanego kłamstwa po prostu. Właśnie, więc szanujemy to dziedzictwo i zawsze uniwersalnie, dlatego prosto i jednoznacznie nacjonalizm jest przeciwieństwem patriotyzmu, po prostu właśnie. To jest coś, co jest właśnie aberracją szkodliwą. I tu jest duży cytat z Jana Pawła w ONZ-cie w 95 roku, prawda? Który właśnie, zasadnicza różnica właśnie między, patriotyzm jest inkluzywny, jest otwarty, prowadzi do większych wspólnot. Nacjonalizm właśnie jest partykularny, zamyka, a z tym jak się już oddziela od innych, jak się zaczyna dzielić, to zaczyna się coraz bardziej wprowadzać, jak jest właśnie dzielenie, to już jest, zawsze się robi moment diabolo. To jest od rozszczepiać, prawda? Więc jak zaczyna się dzielenie, to się zaczyna rozszczepianie. Tak zawsze powtarzam, właśnie od kursów przedmałżeńskich po kursy cywilizacji, że wystarczy nic nie robić, żeby się dwa podmioty rozdzielały. W fizyce newtonowskiej to one lecą w nieskończoność razem, jak się nic nie robi, jak się tylko nada impuls, prawda? A w fizyce duchowej, tej ludzkiej jednak, to się rozchodzą. Właśnie wystarczy nic nie robić w małżeństwie, żeby się rozwaliło, prawda? No, czy nic nie robić w rodzicielstwie, żeby stracić więź z dziećmi. Nic nie trzeba robić aktywnie, być złym. Nic nie robić wystarczy. Wystarczy zaniechać kontaktów między Polakami a Niemcami, żeby obcość narastała, żebyśmy zaczęli się i tak dalej. Wystarczy nic nie robić. Więc zadaniem chrześcijan i Kościoła jest jednak ciągłe zszywanie, ciągłe przekraczanie, właśnie w wymiarze tym mniejszym, tym większym i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo ważne. Nacjonalizm o to nie dba. Więc właśnie dlatego papież w tym ONZ-cie bardzo mocno mówi właśnie. I drugi taki dokument, który powołują się biskupi, a nie do tego, co Państwo, to by teraz jest już w episkopacie w zakładce, każdy może sprawdzić. To jest list episkopatu, piąty przypis o chrześcijańskim patriotyzmie z 1972 roku. Czyli inny kontekst, wczesny Gierek, że tak powiem, ale myśl jest ta sama właśnie, to jest też piękne w tej tradycji, że reinterpretujemy pewne rzeczy, zmieniają się historyczne konteksty, ale pryncypia są te same. Dlatego też ten list będzie się też bronił po prostu właśnie. Więc właśnie też właśnie ten moment taki jest tutaj ważny, ten akapit, że różni się od ideologii nacjonalizmu, bo on właśnie lubi wielkie pojęcia, naród, substancja narodowa, coś tam, a patriotyzm patrzy bardzo przez konkret, że miłość, bo to właśnie jest na miłości oparte, jest zawsze wcielona, musi być ukonkretniona, to trzeba właśnie tu i tym ludziom i tym konkretnym, a nie abstrakcyjnym, prawda, jakoś tam bytom. To też jest ważny moment, powiedziałem właśnie, na co zwracają uwagę biskupi. Teraz właśnie ten obywatelski patriotyzm właśnie, ale wszystkich obywateli. Ten wątek jest tutaj parę razy podkreślony, bardzo dobrze jest podkreślony właśnie o tym, jak różne tradycje składają się na polski dorobek właśnie, gdzie jest dominanta katolicka od 1000 z górą lat. Ale oczywiście właśnie to było, właśnie dlatego ten Tasbir pisał Kraj bez stosów, to było właśnie takie bardzo chrześcijańskie, katolickie w tym patriotyzmie, że on był bardzo inkluzywny. W sumie, nie tak żeby bez ciemnych kart, ale znacznie mniejszą się ciemnych kart niż w Europie Zachodniej, jednak właśnie w tym okresie reformacji i tak dalej, to rzeczywiście bez porównania lepiej, choć oczywiście nie można powiedzieć, że idealnie i że śmy bez winy, a każda krzywda jest krzywdą, prawda? Niemniej właśnie bardzo ważne jest dzisiaj właśnie no pamiętać o tych Tatarach, prawda, i tak dalej, jak bardzo różni no, o ogromnej ilości Żydów wyznaniowych i niewyznaniowych, prawda, którzy tworzyli tą kulturę i byli patriotami i właśnie i tak dalej. To jest niesłychanie też wątek istotny przy patriotyzmie, którym się można zachwycać. Przy nacjonalizmie to jest gorzej właśnie. Patriotyzm tu i teraz to właśnie jest taki obywatelski patriotyzm, że to Polak katolik to jest taki okres zaborów sensowne, czy II wojny, czy nawet PRL-u, gdzie władza stara się wyrwać religię z serca i tożsamość narodową wyrwać z serca. I wtedy religia się staje też, się skleja mocno. I to na swój czas miało pewnie sens właśnie, ale jeżeli się ma wolny kraj, to jednak jest katolik obywatel właśnie, który rzetelnie podejmuje te obowiązki obywatelskie, republikańskie można by powiedzieć, czy coś takiego. No i tu właśnie, no właśnie to chodzi, że poszanowanie dla prawa, płacenie podatków, zainteresowanie sprawami publicznymi, uczestniczenie w wyborach i tak dalej, właśnie uczciwość w pracy, to są wszystko takie podstawowe fundamenty. To nie jest cały patriotyzm. Niektórzy mówią, że to jest tylko patriotyzm. Nie, to jeszcze jest coś więcej. Ale bez tego obywatelskiego zaangażowania nie ma patriotyzmu, prawda? No i idąc w tych punktach, zaraz, jaki tu mamy punkt. Ach, to jest taki też piękny cytat z Jana Pawła z homilii na kanonizację Jadwigi właśnie, ale pod koniec, ale to wszystko Państwu w wierze internetu. Znowu, ważna rzecz właśnie, że docenić tą małą ojczyznę, prawda? I samorządowość, i wagę samorządności, i wagę pomocniczości właśnie. To jest dzisiaj czasami niedoceniane właśnie jakoś tam, że jednak to katolicyzm podkreśla bardzo, że ta struktura władzy była jak najwięcej delegowała, im niżej, tym lepiej. Jak struktura niższa sobie nie radzi, to trzeba jej pomagać, na tym polega pomocniczość. Ale delegować dużo mało, a nie centralizować, że narodowe i tak dalej, to jest najczęściej wtedy biurokracja i taka nieefektywna i tak dalej po prostu właśnie. Więc to też biskupi podkreślają. Potem o tej właśnie polskiej tożsamości znowu Jan Paweł, ale on te rzeczy miał bardzo przemyślane po prostu właśnie. Taki okres zrastania piastowski, a potem okres pluralizmu właśnie, takiego kulturowego. surowego, wielkiego bogactwa właśnie o tym pisze. Taka się wspomina te swoje wadowice, prawda, i tak dalej. I są z taką bardzo ważną frazą właśnie, jak właśnie mówi, widział tych Żydów polski patriotyzm. I właśnie konkluduje papież, a więc polskość to w gruncie rzeczy wielość i pluralizm, a nie ciasnota i zamknięcie. I potem jest jak na papieża dosyć mocno. Wydaje się jednak, że ten jagielloński wymiar polskości, o którym wspomniałem, przestał być niestety w naszych czasach czymś oczywistym. To myślę, że to też dla nas ważna wskazówka. I znowu przypomnienie właśnie, że obywatelami Rzeczypospolitej właśnie byli oprócz Polaków Żydzi, Ukraińcy, Rusini, Litwini, Niemcy, Ormianie, Czesi, Tatarzy i tak dalej, prawda? I że to jest ta tradycja patriotyczna, którą należy, i chrześcijańska tradycja patriotyczna, którą należy pielęgnować po prostu. Też tam jest właśnie wolność naszą i waszą. Etos Solidarności to też coś, co dzisiaj bardzo zapominamy i postponujemy, a powinno być, więc jest też tutaj mocno przypomniany właśnie. I znowu, patriotyzm zawsze musi być budowany na prawdzie, więc nie możemy zamykać już na ciemne karty, na złe wydarzenia. Ale też nie znaczy to, że mamy tą pedagogikę wstydu uprawiać, że jest tylko ciemne karty, tylko złe wydarzenia, choć właśnie trzeba o nich pamiętać. Ale istotą budowania właśnie tożsamości jest taka pewna właśnie spokojne dostrzeganie tych pięknych rzeczy i tych pielęgnowanie tych pięknych. Mając świadomości, że mamy unikać tych niepięknych po prostu właśnie. I stąd właśnie jest też bardzo ważny cytat, raczej właśnie taki pasus o pamięci i przebaczeniu. Właśnie Kościół ma być tą specjalnie chrześcijanie, tą siłą zszywającą po prostu właśnie, że właśnie ten polityka zagraniczna PRL-u była oczywiście zdominowana przez Sowietów, prawda, ale I przez całe tam prawie półwiecze nie zdobyła niczego się na takie ważne polityce zagranicznej, jak to zdanie słynne biskupów Polski do niemieckich, prawda? Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Jak są ludzie właśnie w moim wieku, a ja wtedy byłem dzieciakiem, to jeszcze pamiętają, że to zdanie spowodowało ogromne oburzenie. To był może jedyny moment, kiedy komuniści uzyskali pewną symbiozę z dużą częścią narodu. Po prostu. To było 20 lat po wojnie, czyli jeszcze całkiem świeżo, tak naprawdę, właśnie patrząc jak teraz Młoda Rzeczpospolita i tak dalej. No i właśnie, no jak można zrównywać kata z ofiarą? Jak można przebaczać ludobójcom, prawda? Jak można w ogóle, zbrodnie polskie, a jakieś tam właśnie, a niemieckie zbrodnie, to w ogóle nie o czym mówić, pomijając przyczynę i skutek, prawda? Rzeczywiście, z punktu widzenia socjologii, psychologii, sprawiedliwości, polityki, ekonomii, to zdanie nie ma sensu. A z punktu widzenia Ewangelii ma sens. Dlatego właśnie to wiekopomna zasługa biskupów, że potrafili właśnie ewangelicznie opisać rzeczywistość i powiedzieli zdanie najważniejsze w historii PRL-u, prawda, które największe miało skutki międzynarodowe, prawda, zaczęło, było źródłem, początkiem pojednania polsko-niemieckiego i tak dalej, no, kiedy przepaść była straszliwa po II wojnie, kiedy 6 milionów polskich obywateli zostało zamordowanych, połowa Żydów, połowa właśnie rdzennych Polaków, ale właśnie to jednak było straszne doświadczenie, prawda, tych obozów wszędzie, tych masowych rozstrzeliwań, no, tych tajnych kompletów, no, na każdym szczeblu, prawda, po prostu z grozy niewiarygodnej. Ale właśnie ta węgiczna epoka i Kościół ma tą rolę spełniać właśnie, pamięci, owszem, historycznej, ale też przebaczenia właśnie, dlatego tam powołują się na Franciszka biskupi, który mówił o dobrej pamięci, którą Polacy pielęgnują. Właśnie tu jest ten cytat z Franciszka, kiedy był w zeszłym roku w Polsce. I też wtedy wspomina właśnie o tym liście podpisanym deklaracji przez arcybiskupa Michalika i patriarchę Cyryla o tym pojednaniu katolicko-prawosławnym polsko-rosyjskim. Też myślę, że to ważny gest. Też w bolałej historii i on jeszcze wybrzmi. To właśnie wtedy po tym polsko-niemieckim była zgroza i trochę lat milczenia, a potem ten tekst zaczął pracować coraz bardziej. Więc ten też myślę jest ważnym i historycznym właśnie ten proces zbliżenia. I stąd jeszcze dodają biskupi to już tak właśnie, znaczy, że to cały czas jest zadanie nasze, ale to już... To przejechałem? A nie, może... Dobrze, jeszcze właśnie tu, nie, ten fragment. Drugą część już nie będę omawiał, to jest o płytce historycznej. Czy coś jedno właśnie, gdzie jest ważny moment... A nie, to coś przegapiłem, ale... Znaczy o kompromisie i tak dalej, ja jeszcze sobie zaraz znajdę, bo mam tutaj tekst. jeden pasus taki na bieżąco chrześcijański i ważny. Ale to jest tak jak... A tu, to, czyli musimy do czwórki się cofnąć. Tym może skończę jednak, to jest, bo to jest takie do bieżących momentów odwołanie, więc zawsze powiedziałem najbardziej namiętne może, ale właśnie no po to też to biskupi piszą. Polskim czynem, to jeszcze przed tym czynem, dlatego się przegapiłem. O tak, to tu jesteśmy. Na dole akapit, ja już kończę tym akapitem. W sytuacji głębokiego sporu politycznego, jaki dzieli dziś naszą ojczyznę, patriotycznym obowiązkiem, a chrześcijańskim tym bardziej, wydaje się angażowanie w dzieło społecznego pojednania przez przypominanie prawdy o godności każdego człowieka, łagodzenie nadmiernych politycznych emocji, wskazywanie, zaraz to tak skaczę, wskazywanie, nie, to za dużo skaczę i dlatego przegapiłem. No. Jak tu się przesunąć porządnie, troszkę do góry, ale nie o całą stronę. Ale i co? A teraz już... To, zaraz, ale to gdzie my są? Kaj my są teraz. A, dobra, tu i teraz jesteśmy czwórkę, tak? I o tych podatkach. I spór, i teraz przechodzimy dalej. Właśnie ten, co... Tak jest. I teraz... I poszerzania pól możliwej i niezbędnej dla polskiej współpracy ponad podziałami oraz ochrony życia publicznego przed zbędnym upolitycznianiem. A pierwszym krokiem, który w tej patriotycznej posłudze trzeba uczynić, jest refleksja nad językiem, jakim opisujemy naszą ojczyznę, współobywateli i nas samych. Wszędzie bowiem w rozmowach prywatnych, wysłuchaniach oficjalnych, w debatach, w mediach tradycyjnych, społecznościowych obowiązuje nas przykazanie miłości bliźniego. Dlatego miarą chrześcijańskiej etycznej wrażliwości staje się dziś wyrażenie własnych opinii oraz przekonań z szacunkiem dla także inaczej myślących współobywateli, duchu życzliwości, odpowiedzialności, bez uproszczeń i krzywdzących porównań. Myślę, że to znowu ważny chrześcijański głos na nieprosty czas pęknięcia w Polsce. No i oby jakieś owoce przynosił, po to też myślę, trochę się tu spotkaliśmy i ja się... Oła! Muszę się zamknąć.
Możesz mieć pomóc.
Nie.
Natomiast chyba nie będzie trzeba specjalnie Państwa zachęcać do rozmowy, bo nasz gość z pewnością ma na oblicze, my tak wszyscy. Takim razie zapraszam. Pani Kasia ma mikrofon i każdemu, kto będzie chciał zadać pytanie lub skomentować, lub zainicjować jakąś rozmowę, to z tym mikrofonem podejdzie. Proszę się zgłaszać.
No jak zwykle las rąk.
Las rąk.
O, jest. Pierwszy odważny jest najważniejszy, tak.
Tomasz Gdańska, chodziłem tutaj 32 lat temu, 42 lat, wykupkę w Dominikańskim, w 78 zaczynałem.
W którym?
W 78.
Wow, to rzeczywiście.
Wykupkę w Dominikańskim, zaczynałem się wszystkim dodacji. W drugim razie mam takie pytanie. Czy dla chrześcijanina patrioty, czy też patriotyzm chrześcijański, istnieje pojęcie słowo polityka? Czy są fragmenty życia społecznego, które obejmują i odcinają od patrioty, chrześcijanina, jakiś fragment życia społecznego, które powinny być zaszczone na tak zwanych polityków?
Znaczy... Wydaje mi się, że nie, bo tutaj nauczania Kościoła chyba takiego nie pamiętam, żeby było, natomiast właśnie wydaje mi się, że nie ma takiego zastrzeżenia, czy zastrzeżone chrześcijaną są tereny, gdzie jest ewidentnie zło. Tam powinniśmy nie kolaborować, a tym bardziej nie być aktywni. No ale polityka nie jest zła z definicji, prawda? Oczywiście mówimy o tych dwóch definicjach, ale one są prawdziwe. Znaczy, polityka jest właśnie, można rozumiana być, one są oczywiście jakoś powiązane. Często. Jako dobro wspólne, budowanie dobra wspólnego. Potrzebna jest polityka. Po prostu. To jeszcze Arystoteles, który ma prawie status świętego w naszym zakonie dominikańskim, właśnie, bo święty Tomasz z Akwinu bardzo na nim bazował, prawda? To właśnie jest ta słynna fraza z polityki Arystotelesa: Anthropos physei politikon zoon. Człowiek jest zwierzęciem politycznym. W tym sensie społecznym. No, potrzebujemy wspólnoty, a wspólnota po grzechu pierworodnym, przynajmniej potrzebuje pewnej struktury. Właśnie na przykład jak Dominikanie Demokratycznej. U nas jest prior, prawda, pierwszy, a potem włącza się we wspólnotę, schodzi, przestaje, prawda, po prostu właśnie. Ale właśnie to, więc polityka nie jest czymś, jeżeli jest grą interesów, jest grą właśnie wyłącznie interesów, egoizmów, ścierania i tak dalej, to znaczy w pewnego typu polityce, która dzisiaj często jest uprawiana, czy w polityce, która jest zniewolona przez słupki sondaży. Znowu, żaden polityk nie powinien ignorować słupków sondaży, bo to jest no, jakiś pomiar czegoś, to jasne. Ale być zniewolonym przez słupki, a znam w Polsce, ale nie tylko w Polsce, oczywiście cała dzisiejsza Europa Zachodnia i Stany są skażone tymi słupkami. Właśnie, że słupek decyduje o wszystkim, prawda? Że teraz, nie wiem, jeden z liderów opozycji parę miesięcy temu powiedział, no cytuję jego wypowiedź, więc nie chodzi o nazwisko, ale też o tę publiczną wypowiedź, no, że teraz jego partia będzie bardziej konserwatywna, bo tam jest elektorat. No to przyzna, że mnie to przerażenie zdjęło po prostu właśnie. No to za chwilę będzie bardziej tam progresywna, a potem bardziej lewicowa, bardziej bezbożna, bardziej klerykalna, bo tam jest elektorat. No, znaczy to, jak tak się robi politykę, to chrześcijanin w długą niech daje po prostu właśnie. Ale myślę, że też ludzie trzeba być zmęczeni taką polityką. To się tak długo wydawało właśnie. Znaczy jeszcze nie, teraz byłem akurat z panią posłanką Pomaską Gdańską gdzieś tam we Wrocławiu, gdzieś tam Konrad Adenauer Stiftung coś tam robił i żeśmy tam występowali. Ona cytowała Donalda Tuska właśnie, że jak ktoś ma wizję, to niech się leczy. Po prostu. I tak z całym przekonaniem. No ja mam przekonanie, że to zależy od wizji jakiej i jak się chce ją realizować. Prawda? Ale jak właśnie, to znowu przecież mówię rzeczy oczywiste, nikogo nie chce atakować, tylko oni sami się definiowali. Jeżeli się robi ideologię z ciepłej wody w kranie, to jest zła polityka. Po prostu właśnie taka polityka niczego nie zbuduje. Ona oczywiście, jakiś ten ale nie, mały realizm, taki jest słabą rzeczą. To co zrobiła Europę Zjednoczoną właśnie i to jest wielka polityka i to zrobili wielcy chrześcijanie właśnie, de Gasperi, Schumann, Adenauer, którego teraz wspominamy i tak dalej właśnie, ale nie tylko, ale przede wszystkim wielcy chrześcijanie, to oni mieli, właśnie mieli wizję Europy, która była kiedyś zjednoczona, która strasznie popękała przez nacjonalizm, o którym mówiliśmy. Ale tą Europę chrześcijańską mieli właśnie wielką wizję, ale wiedzieli, nie możemy tej wizji zbudować w taki sposób ani przemocą, ani też retro, czy coś takiego. Popatrzmy konkretnie i zaczęli od wspólnoty węgla i stali między Francją a Niemcami. Czyli dwa państwa, które były w historycznym konflikcie od setek lat w zasadzie i węgiel i stał, czyli strategiczne, militarne surowce wtedy po prostu właśnie. I właśnie mieli wielką wizję i bardzo konkretne kroki. Właśnie Jan Paweł, to wszyscy pamiętamy, starsi, miały wizję Zjednoczonej Europy. To się wydawało absurdem przecież w latach 70., 80. jeszcze. No bo była jedna rzecz pewna i to było policzalne. Z jednej strony jest 30 tysięcy głowic atomowych i z drugiej strony jest 30, a może 50. To obojętne, bo wszystkie z jednej strony i z drugiej by mogły rozwalić Ziemię 20 razy, 50 razy, 100 razy, czy coś takiego. Więc wszyscy na wschodzie i zachodzie wiedzieli, że nie może być zmiana. Bo jakakolwiek zmiana spowoduje konflikt w obu mocarstw, prawda? A to mówi konflikt. To było więcej niż oczywiste, prawda? A Jan Paweł przecież wiedział o tym, ale w ogóle ignorował właśnie w tej perspektywie duchowej, znowu ewangelicznej. Właśnie i mówi w Gnieźnie, 79 rok, że przychodzi właśnie też o tych narodach zapomnianych mówić Europy, wołać go wołaniem wielkim, prawda, po to. I cały czas mówił o jedności europejskiej. To wtedy wydawało się, właśnie jeszcze kardynał Casaroli, wybitny dyplomata, bardzo ważny wtedy i kardynał później i dla Jana Pawła też tam taki wykonawca jego, jak słyszał tą homilię, to jest słynny jego zapis. Właśnie jak słyszał tą homilię wśród tych różnych notabli watykańskich i coś tam, no to dosyć głośno powiedział, słysząc Jana Pawła, do czego on dąży? Do rozlewu krwi? No, w kategoriach zwykłych tak to wyglądało właśnie. A papież miał wizję i rozpisywał na konferencje, spotkania, przemówienia do Parlamentu Europejskiego. Do Parlamentu Europejskiego mówił o jedności europejskiej jeszcze przed pierwszą pielgrzymką w Polsce. W kwietniu 79 właśnie, powiedzmy sobie, taki pierwszy, który ostre przemówienie, mocne o jedności europejskiej. Znaczy on to wnosił w sobie i koniec. I to jest polityka chrześcijańska. Po prostu. Więc myślę, że nie ma zastrzeżenia. Jest co do sposobu. I właśnie, i to też polityką jest też czasami odmowa. Jest rezygnacja właśnie, że człowiek się nie zgodzi, że właśnie, że abdykuje, zrezygnuje, nie podpisze. I to też jest polityka oczywiście. Więc z tego punktu widzenia wydaje mi się, że nie ma rewirów zakazanych. Bo nie wiem, polityka może być zła, albo lepsza, albo dobra, ale nie ma czysto złej, ani czysto dobrej polityki. Tak?
Jeśli mogę pytanie uzupełnić.
Jasne.
Tak zwani politycy często wypowiadają się publicznie, Kościół, kapłani powinni trzymać się z dala od polityki, od spraw dotyczących nas, społeczeństwa. Wtrącają się w życie społeczne. Ja wzrastałem jako młody człowiek w kościele, który był w kościół patriotyczny, w kościół, który interweniował w życiu społecznym. Pamiętam wszystkie zajście na wokół, gdzie kryliśmy się do kościoła dominikańskiego, do Brygidy, do Mariackiego, wszystkie te spotkania pod pogłębieniem sobieskiego. Czy dzisiejszy kościół, czy dzisiejsi kapłani dostrzegają, chcą dostrzegać, czy są aktywni wystarczająco w ciągu ostatnich tych transformacji, przemian, aby być wsparciem dla swojego ludu, dla swoich podopiecznych. Czy to, co się w Polsce wydarzyło, co się działo, czy jest to wystarczający udział? Czy czasem Kościół da się przekonać tym tak zwanym politykom, że powinien wtrącać się w życie społeczne? Czy po prostu mam tą całą serwisę społecznego? Byłem taką przedsiębiorcą, który już był 80-letnim samodzielnym człowiekiem stąpającym twardo po ziemi, z trójką dzieci do dzisiejszego. Dorosłe. 24, 28, 30. I podoba mi się, że musiałbym na chwilę wyjechać poza Polskę, że obwiniło to nasze pokolenie, moje pokolenie, 59 też, lata 50, nasze pokolenie. Wtedy mieliście bałaganu, więc teraz lepiej sobie porządkujcie. Wiecie, moi kolegów, Hanna, szóstka poza granicami. Moje pytanie jest do Was, drodzy bracia. Czy jesteście jako kapłani, czy byliście, czy jesteście w sposób wystarczający aktywni w tym życiu społecznym? Czy Wasze słowa, obserwacja, czy jesteście razem z nami? Czy Wasz patriotyzm, czy Wasza powinność wobec Chrystusa jest zgodna z dobrym Ewangelią?
To akurat, na sądzie ostatecznym się przekonamy, tak naprawdę, jakbym powiedział, że jest zgodna, mogę powiedzieć ogólnie najpierw, że chrześcijanin to jest taki, który próbuje 24 godziny na dobę starać się żyć z Ewangelią zgodnie, ale próbuje starać się, bo jesteśmy grzeszni. Powtarzam też często na spowiedzi ludziom, którzy są tacy załamani swoją grzesznością czy coś tam, bo to nas martwi, ale właśnie że mamy tego świętego Pawła, który tam pisze spokojnie, że był 3 razy kamienowany, 3 razy w więzieniu, sieczony rozgami tam parę razy, spędził parę nocy jako rozbitek, prawda, wszystko dla Chrystusa. I tam jeszcze więcej tych różnych strasznych cierpień, który niesłychanie dużo dla Chrystusa dawał, a potem pisze: nieszczęsny ja człowiek, bo nie czynię to, czego chcę właśnie. I Pan właśnie prosi, że ma ten oścień, który go policzkuje i cofnie, prawda? Pan Bóg mówi: wystarczy ci mojej łaski. Jest w nas pęknięcie po orzechu pierworodnym, które potrafi się uaktywnić, i jest nasza grzeszność. To tak powiedziałem teologicznie. I stąd chrześcijanin to jest ten, który stara się próbować żyć zgodnie z Ewangelią i ją coraz lepiej odczytywać, bo to też jest ważna sprawa. Właśnie w nawróceniu, często jeszcze tak teologicznie, ale takie pytanie w końcu było teologiczne, tak po tym. Właśnie w nawróceniu są 2 wątki, epistrefo i metanoia. To też od niedawna bardziej głoszę jakoś właśnie, bo my ten wątek epistrefo nazywamy metanoją. A to właśnie jest wątek, po pierwsze, właśnie moralnego błędu czy zła, które popełniam, i tu, że właśnie zrobię coś drańskiego, wyzywam, złoszczę się, pojadę na gapę, jadę brawurowo samochodem, ryzykując i tak dalej. No różne tam są możliwości, nie będę rozwijał, bo są też gorsze jeszcze. Właśnie i to jest, tutaj wiemy, no nie powinno się tego czynić. Ale jest on tak drugi, metanoia, to jest przemiana umysłu. My musimy właśnie dużo bardziej starać się odkrywać, coraz bardziej wczytując się w Ewangelię, w dziesiątki już lat właśnie jakoś tam, coraz bardziej odkryłem, jak straszliwym gorszycielem był Chrystus. Jak niesłychanie wbrew różnym utartym poglądom, choćby dla nas to jest trójstw dzięki 2000 lat chrześcijan w sprawach kobiet. No. Właśnie, no, że z nimi ciągle rozmawiają, te wszystkie, teraz czytaliśmy te rozmowy wielkie w Wielkim Poście z Samarytanką, z Martą, prawda, i tak dalej. Takie no, fundamentalne teologiczne, że nie rozmawiał z kobietami, no, prawda, po prostu właśnie. Tam wszedł i uzdrowił teściową Piotra, czytamy. Żyd w życiu nie wszedł do pokoju kobiety, no, był nieczysty, musiał się oczyszczać, prawda. Pobożny Żyd mówił, codziennie się modlił, dziękuję Ci Panie Boże, że nie stworzyłeś mnie kobietą, prawda. No. Tak, że nie stworzyłeś. No, no więc, znaczy, to jest ten kontekst, prawda? No i w tym Chrystus rozmawia, spotyka się coś. Ci celnicy właśnie, a tu już patrioci żydowscy czekają, a on z kolaborantami rozmawia. A to znaczy i tak dalej właśnie. Znaczy, to musimy sporo rzeczy, znaczy ja o sobie mówię, przemyśliwać. Dlatego, to pierwsza część odpowiedzi, dlatego o tym powiedziałem, że stąd ja nie wiem, ja się staram. Tyle mogę powiedzieć. Myślę, że wielu moich współbraci się i w kapłaństwie, nie tylko w zakonie, się stara. I to jest jakby pierwsze. Jakbym powiedział, że wystarczająco coś robimy, to bym, szczerze mówiąc, to było dopiero niebezpieczne, prawda? To, że wystarczająco jesteśmy ewangeliczni. O Boże. Nie, no, na pewno niewystarczająco. To właśnie, ale też Bartoszewski mówił właśnie, pytano, czy tam właśnie Polacy zrobili dosyć, czy że Pan tak dużo zrobił dla Żydów, czy coś tam. Mówi, wiadomo, że dużo zrobili ci, którzy nie przeżyli. To jest pewne. A kto przeżył, to, a może mógł więcej, a może coś tam i tak dalej, to no to właśnie jest dopiero to kryterium takie absolutne, męczeństwa, prawda, po prostu. Każde inne właśnie jest względne. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest jednak istotna zmiana. W krajach totalitarnych czy autorytarnych, jakim była Polska i inne kraje tego bloku, wszystko jest polityczne. Msza, właśnie nie wiem, Zapyjasa, którą pamiętają, właśnie Pana Rocznik właśnie, to była zwykła msza święta żałobna. No ale była polityczna na wskroś. Manifestacje były wszędzie. I pamiętam, jak u nas w Wrocławiu stada samochodów policyjnych filmujące każdego uczestnika i tak dalej. Te listy i tak dalej, i tak dalej. Właśnie, no. Wszystko było polityczne. Szymborska to pisała słusznie właśnie wtedy. Nawet idąc zborem lasem stawiasz kroki polityczne na podłożu politycznym. Bo wszystko było polityczne. I nie pójście, i pójście, zrobienie, i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy Kościół musiał być polityczny na poziomie właśnie tym podstawowym praw człowieka. Nie czy PZPR jest takie, czy inne, tylko eksponowane prawa człowieka, to Kościół musi się odzywać. Musi bronić ludzi prześladowanych, musi budować solidarność. I dobrze w sumie ten egzamin zdał. Nie wszyscy, nie całkiem, nie coś, ale dobrze. Bogu dziękuję. Po prostu. Ale w kraju wolnym to jest, i jest ten dokument, o którym wspomniałem, właśnie Kościół rzeczywistości politycznej, jest też podkreślony, tam jest właśnie z Jana Pawła mocny cytat, że jest odmienność powołań świeckich i duchownych. I duchowni mają pozostać na poziomie metapolitycznym. Tych fundamentów polityki właśnie, a nie wchodzić w momenty partyjne, list, głosowań i tak dalej, bo to dzieli ludzi. My musimy do wszystkich być skierowani i właśnie z nadzieją, że właśnie nie wiedząc, ale właśnie, że każdy może jakoś mieć szansę nawrócenia i tak dalej. Tu zacytuję, bo to mój kochany, zapomniałem się nazywał ten facet, ale mój kochany przykład właśnie bardzo kochanego człowieka i świętego, a właśnie mam kult z dzieciństwa jeszcze, bo umarł w dniu mojej pierwszej komunii, więc pamiętam, rano była wielka radość, pierwsza komunia, a wieczorem płakałem właśnie, to Jan 23. Jak został nuncjuszem we Francji, wściekle antyklerykalnej, to laicite dzisiejsze jest bezzębne i milusie w stosunku do laicite 60 lat temu, czy 70 po prostu, a tym bardziej jeszcze wcześniej oczywiście. Więc właśnie i tam był, zapomnę sobie nazwisko, ale w tym momencie nie pamiętam, właśnie szefem parlamentu był szef partii radykalnej, no właśnie przy której nasz kochany, wspomniany tu Palikotek, to jest ministrant. Znaczy wściekłej, agresywnej, tak totalnej, nienawidzącej religii, czy coś takiego po prostu właśnie. I Angelo Giuseppe Roncalli spotkał się z przedstawicielami tam różnych parlamentów właśnie i podszedł do tego i mówi tam, że witam pana, coś tam... I mówi, no, trochę nas różni, ale co nas naprawdę różni? Poglądy. Przecież to nie jest tak dużo. Tak, cytuję. I no właśnie, znaczy, no w Polsce by go zabili. Zresztą, ja mówię, to też nie wolno imitować w sensie takim ślepym. Trzeba mieć świętość i prostotę Roncalliego. To ja dodam oczywiście. No ale miał to świętość i prostotę. Szalenie odważne. Mówię, do wściekłego antyklerykała. No i właśnie ten, że, ja to gdzieś mogę grzebnąć zaraz właśnie to, ale właśnie ten, że właśnie człowiek, no ale było to szokiem zupełnie. Potrząsnęło to nim, że tak do niego powiedział duchowny, dyplomata, arcybiskup i tak dalej wtedy. I powoli, powoli, ale parę lat później, bo on już był sędziwy w miarę, właśnie się nawrócił. I pojednał się z kościołem i tak dalej, i odszedł pojednany. Znaczy, mówię, wściekły antyklerykał, który mówiący, że ten moment był zwrotny. Po prostu właśnie. No, zatrzęsło, jak Jan Paweł w 79 roku, w czasie pierwszej pielgrzymki, na końcu podszedł do tych wszystkich uboli, co były przed nim, i im podawał łapę. To dla mnie wtedy opozycjonisty i jakoś takie, no to... Jak można właśnie sankcjonować, my to chcemy pokazać, że jest dobro i zło, prawda, fałsz, a papież zaciera to. Dziś wiem, jak gdyby, że on patrzył, tak powiedziałem, bardzo antropologicznie, widział godność człowieka, również w ubekach. Ale też potem się dowiedziałem już za wolnej Polski właśnie, że ten gest wstrząsnął resortem, że był powszechnie komentowany, że bardzo wielu, nie ma mierników jakichś tam badań oczywiście, ale że był powszechnie komentowany, że bardzo był ważny i totalnie na nich nieoczekiwany. Ich kardynał też lękiem i nienawiścią. Społeczeństwo czy tam nienawidzi, Kościół was nienawidzi i tak dalej. Jak nie będziemy my ich trzymać za mordę, to oni nas wykończą. Więc musimy i tak dalej. To było, są mi osobne, prawda, szkoły, osobne osiedla i tak dalej, prawda, wydzielone. I teraz nagle szef tej najgorszej instytucji opresywnej podchodzi, wita się, uśmiechnie czy coś takiego. Znaczy mówię, to dla niej był szok. No i to jest ten moment chrześcijańskiego prawa polityki, z którego też się od Jana Pawła uczyłem. Trudny po prostu. I więc Kościół nie może wchodzić w takie właśnie partykularne, partyjne czy inne. Znaczy, że mówię, politycy mają prawo, chociaż mi się to nie podoba, używania Kościoła. No mają prawo, są politykami, ale właśnie, ale my musimy wiedzieć, że oni używają, czy oni są lewicowi czy prawicowi. To mają swoje cele i swoje słupki i swoje wybory po prostu właśnie. Że zawsze, jako człowiek, który studiuje historię Kościoła od 2000 czy 2000 właśnie jednak czas, zawsze sojusz Kościoła z tronu z ołtarzem w różnych wersjach zawsze był szkodliwy dla Kościoła. Dla władzy dużo rzadziej. Dla Kościoła zawsze, wszędzie. Czy to były monarchii, czy to byli Francuzi, czy to byli Włosi, czy to były Niemcy, obojętne. Zawsze. Po prostu. I stąd Kościół ma spełniać rolę metapolityczną, znaczy Kościół katolicki, prawda? A kapłani, mówi Jan Paweł, w duchu ubóstwa powinni unikać wybadania swoich poglądów. Właśnie przez wzgląd na ascezę swojego powołania. Właśnie, że prywatnie gdzieś tam, to jasne. Znaczy, właśnie ludzie, jak różne bezbożniki się wściekają, że Kościół się miesza w politykę, że księża tam mówią głosujcie, a to czy nie głosujcie, to ja wtedy właśnie jednak trochę mówię, znaczy pardon, no, jak traktujecie Kościół jako zwykłą instytucję i mówicie, że to w ogóle są normalni ludzie, no to są, oni to są normalnymi obywatelami, mają prawo powiedzieć, głosujcie na to, nie głosujcie na to. Każdy ma prawo powiedzieć.
Ale zależy, gdzie to mówią.
Nie, z punktu...
Jeżeli
nie.
Mówią to z ambony.
Nie, dla człowieka, który jest... Nie, dla człowieka, który jest konsekwentnie niewierzący, to wszędzie może człowiek powiedzieć, to przepraszam, czemu nie z ambony? A może w hali produkcyjnej, może w zakładzie pracy powiedzieć, to jest wolność słowa. Prawda? Natomiast z punktu widzenia człowieka wiary, to jest bardzo źle. Znaczy, również w zakrystii nie powinna, tym bardziej z ambony. Ludzie przychodzą po Słowo Boże. właśnie, i kapłan powinien, ale się tu zajmuje właśnie teologicznego, czy pastoralnego, czy eklezjologicznego, nie powinien używać nigdy ambony, a tym bardziej, ale nawet właśnie szerzej pojęty, właśnie katechezy i tak dalej, do poglądów stricte politycznych, po prostu właśnie. Ale mówię, to jest w przestrzeni wiary. Więc z czysto świeckiego, pardon, ale możemy właśnie. No. Więc to tylko mówię, że to jest takie właśnie pewna hipokryzja w tym zawarta. Ale właśnie nasza katolicka doktryna mówi, nie powinniśmy się w kraju, w którym patery mają prawo wypowiadania się politycznego i możliwość działania, a u nas mają, to od tego są ludzie świeccy. My możemy ich wspierać na poziomie zasad i powinniśmy wspierać na poziomie zasad. I starać się różnego typu okołopolityczne działania. Właśnie ten list jest listem jakoś politycznym, dotyka spraw publicznych, prawda? Ale jest listem stricte chrześcijańskim, prawda? I który właśnie nie piętnuje, nie nakazuje, że ci głosują to dobrze, ci źle, czy coś takiego. Tylko mówi, jak w świetle Ewangelii zrozumieć patriotyzm i też polskie problemy. Jest to ten pasus, który właśnie teraz żeśmy czytali ostatni, że tak powinni działać chrześcijanie. I ja to wiem, każdy z nas wie z ambony. Z ambony, z konfesjonału. Nigdy tego nie było. Nigdy. Jak ostatnie właśnie te parę latek właśnie, ludzie tak masowo, to i tak jest dobrze, że to czują, spowiadają się z nienawiści politycznej. Po prostu właśnie. I to jedni, że A, a drudzy, że B. Prawda? I tak dalej. To nie ma tak, że jakaś jedna grupa z jednej strony bardziej dużo. Ale jest tego straszliwie dużo. Po prostu właśnie. Dobrze, że to widzą. No ale to musimy nawrócić i musimy właśnie głębiej. Jeżeli właśnie w takim konflikcie politycznym jesteśmy w Polsce, czy w pracy, czy w rodzinach, na Wigilii i tak dalej, no to naprawdę, jak idziemy do komunii, to jest akt hipokryzji, jeśli nie ma jakiegoś głębszego odbudowania jedności. Właśnie mówię, Jan 23 to powiedział, właśnie mówię, aż dla mnie za odważnie bym powiedział, ale cytuję, bo to jest znany fakt i ważny fakt właśnie takiego też działania Kościoła. Więc to jest tak. Natomiast jeszcze trzeci punkt, no to trzeba być. Ja rozumiem w pełni, że młoda generacja może mieć pretensje i zawsze działa do rodziców. Życie uczy, że generacja dzieci staje się generacją rodziców i ma swoje dzieci, które mają swoją pretensję i tak dalej. Jasne jest, że człowiek nie sięga pamięcią poza to, co było. Moi rodzice byli, prawda, spędzali dzieciństwo wojenne. Taty zginął w Mauthausen, w Grossrosen, bo potem był marsz śmierci. Tato mamy zginął w Oświęcimiu, prawda? To straszliwe dzieciństwo mieli i straszliwe czasy i tak dalej, i tak dalej. Ale dla mnie druga wojna, ja dziś wiem, że to nie było tak daleko po drugiej wojnie, to był tu zupełny abstrakt, prawda? Dla młodzieży, która dzisiaj właśnie jest już głęboko, kończy studia, prawda? 89 rok jest abstraktem, prawda? No i to, co było wcześniej, tam widzę jakieś takie zdjęcia, się śmieją z tych pustych półek, prawda? No bo to się to wygląda niewiarygodnie, prawda? Idiotycznie. Ale jak to one były faktem, te puste półki, to nie było śmieszne, prawda? To był problem przetrwania jakoś tam i tak dalej, prawda? Więc, no ale oczywiste, że tak będą patrzyły. Natomiast wyjść, patrząc tak właśnie dookoła, też na inne kraje wokół, myśmy się do 9 roku na poziomie Ukrainy. No, dokładnie. No to dzisiaj wystarczy patrzeć na Ukrainę, pomijając już tą wojnę oczywiście, ale jak to są różne światy. Po prostu właśnie. A zazdrościliśmy Węgrom, Czechosłowakom, a już nie mówię, jak w 80 latach się Jugosławianom zazdrościło, prawda? Czy używam takich tych roboczych, a tak się mówiło, że Jugosławianin przyjechał, prawda? I tak dalej właśnie, więc ten, że mają paszport, że mogą wyjechać, że coś tam, to w ogóle, że byli przedstawiciele wolnego świata, dużo lepszego niż my. No jesteśmy daleko przed nimi, więc właśnie patrząc porównawczo i realistycznie, to ma prawo młodsza generacja, bo jej też tak to będzie wystawiać rachunek twardy i bezlitosny, bo oczywiście nie wszystko było optymalnie, a tym bardziej nie było idealnie. Ale też trzeba patrzeć, że ta generacja, te poprzednie generacje całkiem nieźle odrobiły swoją lekcję. I historia to też przyzna, to też trzeba powiedzieć. Proszę bardzo. Jakoś tam pani, żeby ludzie słyszeli wszyscy. A jeszcze tutaj, przepraszam, to zaraz pan będzie, dobrze? Tylko tak, ktoś jest, tak?
Tak, ja bym
dobrze, ale głośniej, tylko głośniej.
O. Młode pokolenie odrobiło lekcje.
Nie, ja mówiłem, że stare odrobiło. W sumie. A młode jeszcze dopiero będzie miało, Malek dopiero zdaje lekcje.
Proszę przyinterpretować, jak to się stało, że Kościół no, jak to mówić, czarno-białe, musi ingerować w sferę polityczną i jakby przywracać zdrowy rozsądek społeczeństwu. Co się stało po drodze w ciągu tych 25 lat wolności?
Po pierwsze, stał się pluralizm. I to właśnie, znaczy pewien spór, konflikt, różnica zdań jest wpisana w życie zdrowego społeczeństwa. Jeśli mamy miliony ludzi mających różne poglądy, edukację, doświadczenie i tak dalej, więc, a myśmy się trochę jeszcze nie nauczyli żyć w tym konflikcie, pluralizmie do pewnego rozmiaru. To jest jakby właśnie po części właśnie ta starsza generacja zdała lekcję w sumie z bardzo trudnych czasów właśnie PRL-u jednak właśnie i z wyjścia z PRL-u, ale nie wszystko całkiem zdała. Znaczy właśnie, bo też na tym polega problem. Ja wspomnę Trzaski Sielskiego, bo bardzo dużo mu zawdzięczam. 4 mądrych, starszych ode mnie ludzi mi pomogło w PRL-u znaleźć jakieś punkty odniesienia. Właśnie jednym był Stefan Kisielewski. Z nim rozmawialiśmy kiedyś we Wrocławiu. Jestem na fizyce wtedy studentem i on wyciągnął mnie. Wtedy się nauczyłem, na szczęście właśnie, bo to było wielkie odkrycie, że dorośli też mogą chodzić do zoo. Mówił, panie Maćku, idziemy do zoo. No i żeśmy szli do zoo i oglądali goryle godzinami, sobie komentując i gadając właśnie. I tam też taka właśnie rozmowa właśnie jest tam, no o tym, że on mówi, że jesteśmy jednak ten PRL, wszystkich deformuje. Że to jest skażone. Właśnie on był jedynym człowiekiem, który rozumiał wymiar ekonomii. Przecież w ekonomicznie jesteśmy skażeni i to właśnie wszyscy są w tym kraju niestety zdeformowani całe życie i tak dalej. No ja wtedy taki młodzieniec przyopozycyjny właśnie, mówię, no ale ta opozycja, ci moi starsi tam koledzy, coś tam, no przecież oni są tam z kulturą związani, oni przeczytali wszystkie, jeszcze literatury bezdebitowej nie było prawie właśnie, przeczytali te różne kursy historii, spotykali różnych ludzi, oni mają prawdziwą wiedzę, nie tak wyłuskaną kawałkami, jak ja dopiero okruszki łapię. Oni byli wsadzani, właśnie siedzieli tam za gumułki w późnego albo wczesnego Gierka w więzieniu, no właśnie no, za niezależność ducha, za wierność prawdzie i tak, no mówię, no ale przecież ta opozycja, właśnie ci ludzie, ja tam podaję parę nazwisk, no to oni nie są, prawda? A pan Stefan mówi, panie Maćku, mówi, jak się hoduje nawet bardzo różnych psy pod szafą, to zawsze wyrosną jamniki. No i to prawda, no niestety wyrosną jamniki, znaczy, no to absolutna, czy ja to dzisiaj właśnie widzę, znaczy, powiedzmy sobie, nie będę podawał nazwisk, chociaż można podawać pierwszych osób w państwie, teraz i w poprzedniej ekipie i tak dalej, ci ludzie po pierwsze nie znają języków, nie ich wina, teraz się tam jeden uczył intensywnie, prawda, ale nie ich wina, bo nas nie puszczała władza, no tylko, że to jest straszny mankament dla szefa, dla ważnych osób w państwie pierwszych, że nie znają języków. Nie zrobiły w życiu budżetu, bo jak miały zrobić budżet, kiedy, no przy tym komunizmie i tak dalej, po prostu właśnie nie przeszły żadnych szczeblów samorządowych, byli w opozycji, gdzie pewna niezłomność, odwaga się mocno liczyły, a potem ich zassało od razu do ław parlamentarnych, ministerialnych i tak dalej, i tak dalej. No to była nienormalna taka zmiana, ale właśnie mówię, niemniej to jest strukturalnie problem, ci ludzie są ciągle w polityce bardzo ważni. I się nie dało lepiej, no właśnie, bo właśnie o to chodzi. Kwaśniewski, Cimoszewicz, świętej pamięci jednak Szmajdziński, oni jeździli na Fulbrighty. Oni tam w Stanach językiem w tej się uczyli, słuchali coś tam, a myśmy nie mieli żadnych szans, prawda? No coś za coś, prawda? I niestety. Ale jamnikowość jest w tym wszystkim, prawda? Więc ja nie twierdzę, że myśmy wszystko całkiem zdani, tylko jak na ludzi po grzechu pierworodnym, to jest całkiem niezły wynik, ale grzech pierworodny, uwarunkowania historyczne, słabości różne i tak dalej, też są w tej generacji po prostu. Więc to nie jest moja teza. I dalej właśnie, jak się nie robi tego momentu budującego, przekraczającego, o czym wcześniej mówiłem, to się samo rozłaży. I znowu, no właśnie, tam Smoleńsk był problemem, ale to dzisiaj, znaczy, zpetryfikował problem. Prawda? Ale tak naprawdę dzisiaj nie pamiętamy, to już właśnie młodszej generacji trzeba powiedzieć, prawda, że jak powstawały w 2000 roku PO i PiS, to one powstawały jako bliźniacze partie, które się dopełniały dla troszkę innego elektoratu, ale wspólne i przez 5 lat szły ręka w rękę i do wyborów w 2005 szły ręka w rękę. Wtedy się zaczęło dziać. Przy prezydenckiej w 2005, tuż po śmierci Jana Pawła, to też nie jest, wydaje mi się, przypadkowe. Po prostu. Właśnie siła zszywająca osłabła w tym momencie. No i jak się zaczęło dzielić, to właśnie jak się zaczęło dzielić, to już się zacznie dzielić. To ta logika jest bardzo, bardzo zła. Właśnie jak jest jeszcze mały podział, to można reperować. A jak się robi potężny podział, no to już właśnie trzeba raczej często tragicznych wydarzeń, żeby coś się odbywać, głębszą jedność. Ale też myślę, że są te pokłady chrześcijaństwa, do których odwołują się biskupi, no że tu może jakoś też, że to nie jest tak, że całkiem jest stracone. Ale właśnie mówię, jak na historię, jak na porównania z innymi krajami, bo trzeba patrzeć realistycznie. Po prostu właśnie. To jest tak, że właśnie o to chodzi, że w komunizmie to też się nauczyłem wtedy. Banalna rzecz w myśleniu, ale porównywano ciągle idealny socjalizm z realnym kapitalizmem. No i wtedy wychodziło, że ten idealny socjalizm to jest wspaniały ustrój, a to jest słaby ustrój. A to trzeba realny socjalizm z realnym kapitalizmem, albo idealny z idealnym ewentualnym. Po prostu właśnie. Więc w realnym życiu zdaliśmy dobrze egzamin. Ale nie na 100 punktów. No. Ja myślę, że po grzechu pierwotnym jest 80 punktów na 100. To jest całkiem dobry wynik.
Kisiela, a trzech pozostałych
to kto? Trzech pozostałych? Mazowiecki, Bartoszewski i Woźniakowski Jacek. I tak właśnie, jeszcze przed maturą mi się udało ich tak zobaczyć, a potem się zaprzyjaźnić i bez nich bym nie był, gdzie jestem.
Ja myślę, że gdyby ja się nie wtrąciłam.
Mikrofon.
Przede mną nie było.
Ale tam jeszcze pan był. Tak, jeszcze pan. I, to może pan i potem pani. Dobrze? To tak będziemy na pani.
Ja wrócić do tego momentu, kiedy ojciec mówił o cnotach. Podzielił cnoty, wymienił cnoty zimne i cnoty z ciepłe i ciepłe.
Zimne, to mówiłem o instytucje. Instytucje zimne i ciepłe.
Instytucje zimne i ciepłe. Zimne to były instytucja wolnego rynku, demokracji, a te instytucje ciepłe to była rodzina.
Kościół i naród, tak.
Ja patrzę, czy nie ma tutaj konfliktu. Ja jestem ekonomistą, tylko dla mnie wolny rynek jest ważny, demokracja również. Ale patrzę, że nowy rynek, wolny rynek może wpływać istotnie negatywnie na rodzinę. Tak. Demokracja może wpływać negatywnie na patriotyzm. I czy ja tutaj konflikt, a ten konflikt podzielić się, gdzie w tych koncepcjach, myślę, demokracji, w koncepcjach wolnego rynku, znaleźć to taką linię, która będzie odkręcała w ten moment, kiedy będziemy przechodzili na tę złą interpretację patriotyzmu, rodziny czy narodu.
Ważny temat, no tylko zasygnalizuję, że tam z pół roku temu napisałem ze 400 stron na ten temat właśnie w znaku, więc tylko streszczę wniosek wniosku właśnie, natomiast w razie czego zapraszam to. Nazwał głupio to znak papieska ekonomia, a tam jest dużo więcej o demokracji i nie tylko o tych podstawach, ale znak tak, właśnie to jest dzisiejszy czas. Ja mówiłem, że to jest zły tytuł, bo to nie jest adekwatny do tego, co w książce jest. A mi powiedzieli, mamy badania. No to wtedy mamy badania, koniec. No. Prawda? Ale ten. Ale właśnie, jest, tylko mówię właśnie, znaczy to, co Jan Paweł też podkreślał, co Nauka Katolicka ma dzięki niemu jeszcze bardziej krytyczne. Nas interesuje antropologia. Znaczy, mamy wychowywać człowieka, który będzie wychowany do wolności. Ale właśnie wolność musi być w podglębie wartości. To nie jest tak, że każdy ma swoje wartości, bo właśnie wtedy nie ma żadnych wartości. Musimy, a znowu, żeby te wartości to trzeba jakoś je zdefiniować, właśnie fundamentem niemieckiego sukcesu, bo sobie też znowu właśnie jak młodsza generacja tego trochę nie czuje, jak dewastujące mózgi jest totalitaryzm. To znaczy popatrzmy na NRD, które powstało dużo później niż w Polsce zainstalowano władzę ludową, które miały cały czas jeden język, prawda, i mogli telewizję oglądać, radia słuchać i tak dalej. Właśnie kontaktów jednak z RFN-em mieli niesamowicie dużo. I To trwało właśnie 40 lat u nich. No i jak długo jeszcze dzisiaj są ślady tego komunizmu ogromne. Mimo, że tam bilion, ten prawdziwy bilion, nie amerykański, czyli 1000 miliardów ponad euro wpompowano w ten niewielkich spłachetek, prawda? Że zostali instytucje, szkolnictwo, coś tam ciągle widać właśnie jakiś neonazizm, ateizm, bezrobocie, etos pracy po 30 blisko latach, jak to się odciska. Otóż Niemcy też po II wojnie mieli wodę z mózgu po hitleryzmie. To znaczy, ja pamiętam jakieś wyniki, że w 1946 roku jakaś taka ankieta duża, tam gdzieś tam pól właśnie prowadzili, to 56% Niemców, mamy 1946 rok, opowiedziało się, że narodowy socjalizm jest dobrym ustrojem, tylko był źle realizowany. Po prostu właśnie, no, socjalizm tak, wypaczenia nie, no to dokładnie co o tym właśnie, 56, prawda? Znaczy reformy te adenauerowskie, inne, były, rozpoczynały się w ogromnym niechęci społecznej, one były bardzo parforce przez tych ordoliberałów wprowadzane, no i wcale nieskuteczne na szczęście, ale właśnie, no stąd istotą jest antropologia, wychowanie ludzi, tylko to, co wiesz, mówił, na podglebiu wartości. Jeżeli jest, właśnie dzisiaj już coraz bardziej można policzyć w ekonomii, że ethics pays, prawda? Że jednak smarem jest zaufanie, znaczy, że etyka daje racjonalność decyzji, obliczalność decyzji i zaufanie wzajemne, co obniża koszty kontroli, łatwość tych transferów, prawda, szybkość transakcji i tak dalej, właśnie, że też jest takie, pomiary są właśnie, że w przedsiębiorstwie, któremu ufam osobiście, w którym pracuję, pensje potrafią być 6% niższe, około 6%, bo mi zależy, mi jest dobrze w tym przedsiębiorstwie, a tak ja się muszę zabezpieczyć, prawda? A jak mnie wywalą, to żeby odprawę dać coś tam, to podnosi wszystko, więc etyka się opłaca, tylko że jak się etyka uzasadnia opłacalnością, to nie jest etyka. To sobie trzeba od razu powiedzieć, prawda? Znaczy, to C.S. Lewis, ja lubię to cytować, właśnie ja mówię, czy jest różnica między człowiekiem, który uważa, że uczciwość jest najlepszą strategią, a człowiekiem uczciwym. No, fundamentalna różnica, no właśnie, bo ten drugi, jak mu się strategia inna okaże opłacalna, no to zrzuca uczciwość, a jak jestem uczciwy, kiedy mi się opłaca, a kiedy mi się nie opłaca, nie jestem uczciwy, no to jest kali w polskim opisie literackim, prawda, więc czyli musi być głębszy element właśnie i to samo w demokracji. Właśnie, ja przecież teraz no, nie muszę mówić o żadnej partii, tylko wiem, że jak jedna partia jest u władzy, to ona swoimi obsadza i swoje grzeszki, zresztą to też dzieje się w Stanach, czy coś tam, grzeszki rozlicza, gdzieś w ogóle nie ma sprawy, a tamtych, to samo u tamtych budzi zgrozę, prawda, i się punktuje i tak dalej. Zmienia się partia i to samo w drugą stronę idzie, prawda, że ten, a my musimy przyjąć właśnie, że jak ktoś kradnie, to kradnie. I czy on jest z takiej partii, czy z innej, czy jeszcze innej, to nieważne. Ważne jest, że ukradł właśnie teraz. Ile ukradł, jak to trzeba ustalić i tak dalej właśnie. Więc po prostu fundament etyczny i taki antropologiczny. Właśnie to też trochę uczę studentów. Na przykład czytania dokumentów od Jana Pawła się przyuczywszy. Jaka, znaczy miałem o jakichś ważniejszych dokumentach, większych, prawda? Jaka antropologia się kryje w tym dokumencie? W Konstytucji na przykład. Prawda? Bo tam jest podstawowa pewna wizja, ona nie jest wyeksplikowana najczęściej, ale jest zapisana jakoś tam. I to nas interesuje. Może być właśnie preambuła o Trójcy Przenajświętszej i tak dalej i pod spodem na przykład wizja totalitarna. I to wtedy nie wiadomo ile święconej wody jest na wierzchu, to jest, Kościół ma to odrzucać, to jest bezbożne, że tak powiem. A jeżeli jest personalistyczna, że człowiek jest osobą pod spodem, jest osobą, czy ma niezbywalną godność, rozumność, wolność i jest bytem społecznym, to popieramy to, chociażby tej preambuły nie było. Po prostu właśnie. Więc w ten wątek, i myślę, że dzisiaj powoli to, co wydaje się trochę w naszej w Polsce dosyć oczywiste, no w ekonomii czy w teorii polityki było mało oczywiste. Bo no, demokracja właśnie, no to trzeba dać mechanizmy demokratyczne i będzie działało. No i zobaczyliśmy w Iraku, prawda, no i tak dalej. Kartkę do głosowania dać to naprawdę za mało. Prawda? Musi być homo demokratikus, prawda, no. I tak samo właśnie, no dać wolny rynek też za mało. Muszą być ludzie etyczni, działający, no i to jest coś do, właśnie, a wtedy musi być pojęcie prawdy, które zostało dosyć zabite, więc to jest duży dylemat, ale kierunek jest w tą stronę bez wątpienia. Dzięki. Proszę, i zaraz tam, tylko tutaj, tak.
Prawdę mówiąc, trudno mi włączyć się w tą rozmowę, chociaż mam potrzebę, bo z jednej strony operujemy na poziomie takich ogólnych teorii, z drugiej strony odnosimy się do przeszłości, którą jest łatwo zinterpretować, a że w tym momencie żyjemy w rzeczywistości, która jest bardzo trudna i ona nie dotyczy tylko Polski, chociaż wielu z nas ona dotkliwie dotyka, tylko to są trendy ogólnoeuropejskie, czy może ogólnoświatowe. Tak jak ja widzę tę rzeczywistość, to każdego dnia, czy każdego tygodnia dzieją się bardzo złe rzeczy, coraz to nowe i właściwie z punktu widzenia pojedynczego człowieka wydaje się, że nie mam na to wpływu, niewielki mam na to wpływ. No właśnie tutaj jaka, nawet nie wiem, jakie pytanie zadać dotyczące roli Kościoła, nas jako Kościoła, bo trudno rozmawiać o tym dokumencie, bo mnie nie znam po prostu.
Ja zachęcam właśnie w ten sposób do lektury.
Jasne. Natomiast wydaje mi się, że Kościół instytucjonalny, hierarchiczny zupełnie w tej sytuacji nie spełnia swojej roli. Ja w ogóle się utożsamiam z Kościołem, to nie jest dla mnie przyjemna konstatacja, tylko bolesna. My jako laika...
Zupełnie nie spełniacie swojej roli. To też dla mnie jest bolesna konstatacja, ale nie spełniacie.
Ale ja nie mówię o dominikanach.
Nie, ja mówię o danego kościele, a wy o danego kościele. No.
Ja też.
Znaczy i obie strony mają rację. No, to,
że tak. No więc właśnie ja bym może chciała tę rozmowę nie na doraźną sytuację obecną, ale żeby najbardziej o tym, jak chrześcijanie, co Kościół, co hierarchia, co kapłani powinni teraz. Bo ta wierność sobie, odwaga, obrona praw człowieka, o których wspominamy, to jest otwartość na biednych, poniżonych, wykluczonych, to jest ciągle aktualne.
Jasne.
I ciągle i wydaje mi się, i hierarchia, i my jako biedni nie bierzemy za to, nie traktujemy tego poważnie, bo to nie chodzi tylko o to, żeby uprzejmie i z szacunkiem się do siebie odnosić.
To też o to chodzi. To jest strasznie ważne. Właśnie i to też ludzie, właśnie również ci różni marginesu, bardzo potrzebują czasami bardziej szacunku niż właśnie tacy, którzy są marginalizowani w tym sensie, że marginesu właśnie, niż jakieś tam to, że im się tam 100 zł więcej dołoży często właśnie. Więc to szacunek jest ważną rzeczą. Po pierwsze, po drugie, właśnie znowu, to jest też taka ważna sprawa, co tutaj w ten moment właśnie tego szacunku odnoszenia się podkreślę, że społeczeństwo, które zużywa mniej energii na konflikty, może zająć się różnymi sensownymi rzeczami. I to jest, wiele ma takich empirycznych doświadczeń właśnie społecznych, również dominikańskich. Jak u nas bardziej były podzielone wspólnoty, tośmy mnóstwo energii zużywali na wewnętrzne problemy. Jak się one udało jakoś przekraczać pewne napięcia, konflikty i stały się bardziej zintegrowane, różniące się, to dużo więcej energii już pasterskiej uwolniliśmy właśnie. Więc to też ma swoje znaczenie, mimo że to nie dotyczy bezpośrednio. Więc ten konflikt, powiedzmy, polityczny, który jest głębszy niż polityczny w Polsce dzisiaj, ma też wymiar na to, że się gorzej dzieje Właśnie, bo potem też taka polityka staje się przepołowiona. Jak ktoś da 500+, to reszta mówi, że to źle i inaczej by trzeba coś tam, a jak ktoś reformuje coś tam, to wtedy odwrotnie i tak dalej, i tak dalej. Właśnie kiedy, a mało się myśli, jak to dobrze zrobić razem. Tylko pomysł z tej drugiej strony jest pomysłem złym, a pomysł nasz jest pomysłem dobrym. Prawda? I też nie debatuje się, nie szlifuje i tak dalej. Więc to też jest bardzo ważne. Jeden z ważnych wymiarów po prostu, bo życie społeczne jest pewną całością. Ten wymiar właśnie biednych ludzi, którzy są właśnie jakoś tak właśnie trochę zmarginalizowani, no to jest strasznie trudny wymiar oczywiście, ale też mogę powiedzieć, no są jednak setki tysięcy ludzi z kościoła, i hierarchicznego, i laikatu, i sióstr zakonnych, zaangażowanych, które całe swoje życie dają tym ludziom. I to jest dobre. Oczywiście, znowu, czy to jest wystarczające? Nie wystarczające. Po prostu, to jasne. Ja bym chciał, żebyśmy żyli bardziej ewangelicznym społeczeństwie. No i żebym ja był bardziej ewangeliczny, też bym chciał. No, no to na tym polega. No ale niestety właśnie, więc trzeba to powoli poprawiać. No. Mamy klasyczne metody właśnie, to znaczy bliskość Chrystusa, modlitewna i sakramentalna, a potem właśnie tworzenie wspólnot, które jakoś to zmieniają. To ja właśnie się zachwyciłem, jak czytałem pierwszy raz traktat poetycki, podziemnie wydrukowany tam w 70-tych latach, bo teraz to już wszyscy powtarzają o tej lawinie, co bieg od tego zmienia, bo jak i toczy się kamieniach, ale miałem poczucie w 75 roku, czy coś takiego, że tak jest, no właśnie, że trzeba tworzyć konkretne wspólnoty, które konkretnie coś dobrze czynią. No a potem przed okazało się, że z tych różnych kamyczków złożyła się Solidarność, gigantyczny ruch, prawda, ale to nikt tego nie miał pojęcia w 75, 6 przecież i tak dalej, to w ogóle, więc po prostu właśnie robić rzeczy dobre, dlatego że są dobre i starać się je robić w lokalnych wspólnotach, które poszerzają. To jest całkiem dobry program i całkiem trudny program po prostu. A zarazem właśnie jakoś myślę jakiś większy. Ja mam takie pomysły, tam mi biegają powoli po głowie takie właśnie coś takiej skali bardziej społecznej, zaangażowania kościoła, ale właśnie głębszego, na poziomie właśnie modlitewno-moralno-intelektualnym, a nie społeczno-politycznym ściśle, bo to jest właśnie nie ten kierunek, to tutaj ma laikat się wziąć. Właśnie jak to jest, że takiej poważniejszej, cienia poważniejszej chadecji nigdy nie było w Polsce. Takiego, która się inspiruje jakoś myśleniem, tymi pryncypiami dobra, wspólnego, solidarności i dalej. No to znaczy, to coś, nie mówię, że ma powstać zresztą wcale, tylko mówię, że nigdy nie było i to przed wojną też nie było. Powiedzmy sobie, że katolicy polscy nie byli jakoś zorganizowani w taką, która by zmieniała rzeczywistość czy coś. Więc dlatego mamy mnóstwo rzeczy przed nami. No. Polska ciągle ma jeszcze szansę, bo właśnie myśmy tego dyskursu nie zepsuli sobie. Te 60 lat dobrobytu na Zachodzie, czy 70 prawie, popsuło im. Wydaje mi się. 68 rok zerwał dyskurs.
Ale myśli ojciec, że nie zepsuło?
W Polsce? No. Nie, jeszcze nie zerwało języka debaty. My jeszcze się możemy rozumieć międzypokoleniowo w zasadzie, a za chwilę...
To jest najpoważniejszy problem.
Tak, ale za 15 lat może być po ptokach. Właśnie to są ostatnie momenty jeszcze, gdzie wydaje mi się, że istnieje jeszcze szansa. Dlatego w tą stronę staram się mówić, działać, nie tylko ja zresztą, ale mówię o sobie. Coś takiego, bo jeszcze nie, jeszcze się rozumiemy, jeszcze ten nawet właśnie... jednak ten język jakoś bo po prostu na Zachodzie już nawet język postchrześcijański jest postchrześcijański, prawda? A jednak fundamentem Europę stworzyło chrześcijaństwo z szacunkiem dla wkładu żydowskiego, arabskiego i tak, co jest oczywiste, ale stworzyło, zszyło, zbudowało chrześcijaństwo. Jak się od tego całkiem odetnie, a mówię, od 300 lat się odcinano, nasze oświecenie nie było tak agresywne, tam to było, od 300 lat. Ja dlatego polecam teraz i zacząłem też robić seminaria w Wrocławiu, za chwilę w Warszawie otworzę coś tam, tak właśnie małe grono, ale polecam wszystkim, to taki skrypt myślenia, pamięć i tożsamość. A jak chodzi o sprawy społeczno-ekonomiczne, Centesimus Annus. To ten Jan Paweł mnóstwo rzeczy ma nam do powiedzenia dzisiaj, ale trzeba mu się ograniczyć. Właśnie ja jestem trochę Janopawłologiem, że tak powiem, no i sprawdziłem właśnie, bo przy tych seminariach widzę, właśnie, zwłaszcza jak młodsi reagują tak z dystansem, co rozumiem, to właśnie przede wszystkim, że jako Jan Paweł w Watykanie jest publikowany, właśnie napisał w te lineamenta tak zwane, to jest 98 tysięcy stron. No i tak jeszcze pewnie z 15 jako Wojtyła też napisał właśnie. No więc rzeczywiście z tego wybrać cokolwiek, to można umrzeć. Dlatego mówię o dwóch małych książeczkach właśnie, które pomagają jakoś dawać orientację w świecie i przestrzeni, w czasie i przestrzeni, gdzie żyjemy po prostu właśnie. I ten kod na przykład, ten Jan Paweł na przykład, no mówię, jest daje pewien kod porozumienia, jak dawał kiedyś dalej jeszcze, i który minimalnie antagonizuje. Znaczy wszystkie badania socjologiczne mówią, których tam mnóstwo śledzę, mam w komputerze właśnie, to tam właśnie powyżej 90% ciągle z zeszłego roku badania, sprzed 2, 3, 4 i tak dalej, aprobata, uznanie, szacunek i tak dalej, 94, 93, 95%, powiedzmy sobie, to jest niewiarygodne zupełnie. A jak się weźmie badania młodzieży, właśnie to takie też są, też strasznie nietypowe dla mnie. Otwarte pytanie było, kto dla was jest taką postacią, to jest jakiś 2014 rok mi się wydaje, no już 3 lata, ale takie ostatnie, które widziałem. Z drugiej strony to jest 9 lat po śmierci papieża, a grupa jest chyba 16-24. Czyli 16 to już zupełnie nic nie pamiętają, prawda? Kto jest dla was właśnie autorytetem najważniejszym, właśnie pomaga się orientować w życiu? I pytanie otwarte, nie ma żadnej odpowiedzi. 53% tych młodych Polaków, Polek, mówi moi rodzice, co też jest bardzo sympatycznym wskaźnikiem. 47 mówi Jan Paweł II, 8 mówi Owsiak, 3 wojewódzki Kuba i coś tam potem jest, gdzieś Tuski, Kaczyński poniżej procenta, to tak pamiętam właśnie. To. Coś tam jeszcze też ma 2%, ale nie pamiętam kto. No właśnie, ale to też ciekawe, prawda? Znaczy właśnie, więc myślę, że właśnie mówię, ciągle jeszcze kod porozumiewawczy nie jest zerwany. Są ogromne problemy. Młodzież dosyć powszechnie ucieka z kateches. To jest pełzająca sekularyzacja. Właśnie jest podziały społeczne. To wszystko to nie jest tak, że ja mówię o różowym obrazie, tylko mówię, że jeszcze nie został zerwany ten kod, a może, jeżeli nie będzie ciężkiej pracy duchowo, intelektualno, moralnej, a nie politycznej, to się zerwie. No po prostu. Druga sprawa, jeszcze też skończę ten wątek właśnie, że narastają zagrożenia. Zagrożenia konsolidują. Właśnie to też oczywiście to nie było tak, jak często się dzisiaj tłumaczy i młodzi tak czasami to przyjmują, że był wspólny wróg, to Solidarność się tak jednoczyła. Bo to nie chodziło o wroga, tylko chodziło o robienie dobrych rzeczy. To jednak przede wszystkim było. Ten wróg miał swój wpływ, ale to Solidarność nie powstała do walki z komunizmem, tylko do odbudowywania prawdy i dobra w życiu publicznym, w życiu społecznym i tak dalej. To był, zresztą też dzięki Janowi Pawłowi tak w tą stronę. To oczywiście znaczyło też, delikatnie mówiąc, polemikę z komunizmem, ale to nie był ruch antykomunistyczny jako taki, do walki czy coś takiego. Dlatego to non-violence, prawda, jednak z przemocy to była konsekwentna strategia, prawda, po prostu. I okazała się bardzo skuteczna zresztą właśnie. Więc właśnie to właśnie nie chodzi tutaj o walkę, o to, że głębiej. No i jeśli to się... Mówię, ciągle warto o tym mówić, no trzeba, zwłaszcza w Kościele, to my musimy w kółko, nie 7 razy, tylko 77 razy i wierząc, że te rzeczy są dobre, więc tak jest. A to potem, jeszcze tutaj pan, tak.
Zastanawiam się, na ile samo znaczenie pojęcia nacjonalizm zostało niejako ochydzone w ostatnich dziesiątkach lat, zyskując na starcie negatywne znaczenie. Chodzi mi o to, że nacjonalizmy były różne. Inny był nacjonalizm niemiecki, inny ukraiński, a zupełnie inny polski. Zwłaszcza w Polsce, gdzie to chrześcijaństwo było i ten pierwiastek chrześcijaństwa zapobiegał tej deifikacji narodu, to wszystko zupełnie inaczej wyglądało. A czasami mam wrażenie, że ten nacjonalizm zrównuje się i w Polsce, gdy ktoś w trochę bardziej wyrazisty sposób okazuje uczucia patriotyczne, narodowe, to od razu mu przykleja się łatkę zły, straszny nacjonalista. Czy nacjonalizm z definicji musi być zły? Jak to wygląda?
Znaczy, to jest kwestia spojęciowania też tradycji językowej raczej. I słusznie, ja też zawsze się domagam, jako ten właśnie jednak trochę genetycznie fizyk, że trzeba definiować pojęcia. Znaczy, jak są izmy. Bo to właśnie liberalizm dla jednych jest przekleństwem i obelgą, a dla innych to jest pozytywny wyraz, ten sam, prawda, i tak dalej. Więc to jest racja. Z tym, że trzeba wziąć, właśnie i znowu, już było nacjonalizm w na przykład właśnie w tradycji anglosaskiej zupełnie ma inne znaczenie i bardzo mało związane z tym w tradycji europejskiej, no ale musimy jakoś pojęciować, dlatego właśnie nacjonalizm jest tym, który wydziela mój naród z innych i daje mu jakąś specjalną rolę. Właśnie tak to w języku polskim rozumiemy. Patriotyzm jest miłością do ojczyzny i wtedy nie ma co kruszyć kopii właśnie. No, właśnie znaczy Dmowski, uważany jednak za ojca polskiego nacjonalizmu i światły, mądry człowiek, który ma wielkie zasługi dla niepodległej Rzeczypospolitej, prawda? To nie wolno go tak właśnie jako tą ciasnotę nacjonalistyczną, broń Boże, traktować. No ale właśnie jak on mówi o etyce narodowej, koniec. To są świeczki, od razu czerwone stają. Nie ma etyki narodowej. Nie wolno takiego czegoś powiedzieć właśnie. Właśnie zwłaszcza, że myśmy to doświadczyli etyki narodowej, tylko tego narodu obu narodów sąsiednich po prostu właśnie. Więc dlatego jak zdefiniujemy sobie właśnie, że, co to znaczy, a w polskim to jest dosyć określone, no to na tym gruncie polskim, i oczywiście nacjonalizm polski był mniej agresywny, mniej deifikujący, czy coś, chociaż właśnie ten Dmowski nie był człowiekiem religijnym, one wszystkie te ruchy właśnie, tam Action Francis też podpierały się. I na przykład dzisiaj, ponieważ właśnie takie nastroje narodowe bardziej są wśród młodzieży, jest taki też fenomen trochę, socjologowie, który jak sobie w uproszczeniu trochę sprzedaję, bo tak nie mówią socjologowie, ale tak to się nazwałem z panią profesor Dylus, zresztą mądrą kobietą, właśnie prywatnie, Kościół tak, Chrystus nie. To jest nowe zjawisko, tego czegoś nigdy w badaniach nie było. W starszej generacji jest dużo częstsze odwrotnie właśnie. Chrystus tak, Kościół nie. A tutaj właśnie Kościół tak. Kościół jest kulturowa, dająca tożsamość, ciągłość, poczucie wspólnoty. Jest czymś bardzo sensownym, potrzebnym, niezastąpionym. A wiara to już jest moja sprawa, ja się tam za bardzo w to nie angażuję. Ja akurat nie wierzę. To dosyć jest, znaczy nie powiem, że to jest dominanta, tylko że to jest wyraźnie nowy symptom, prawda, powiedzmy sobie. Więc to też jakoś trzeba widzieć, ale nacjonalizm właśnie, znaczy zawsze grozi pewną małą deifikacją, albo dużą deifikacją. Więc tak mówię o polskim przywódcy. Miłość ojczyzny jest wielką wartością. Patriotyzm to słowo obejmuje właśnie. A nacjonalizm jest właśnie, przyjmujemy, że to jest to nadużycie, prawda. No. Tak, i tak słowa są zdefiniowane, takich używał Jan Paweł II w ONZ-cie i tak dalej, więc no, każde słowo można zredefiniować jakoś tam i wtedy możemy rozmawiać, ale też czasami nie ma kruszyć kopii, prawda? No bo właśnie nacjonalizm z definicji to jest ta już taka miłość egoistyczna do mojego narodu, a patriotyzm jest ta otwierająca, znaczy w polskim języku, ale jak się zdefiniujemy inaczej, to będziemy to też inaczej mówimy, prawda? Właśnie o to chodzi, że narodowe coś to już jest bardzo dwuznaczne w polskim, bo może być nacjonalistyczne, narodowe, ale może być patriotyczne. Słowo narodowe jeszcze tego nie ma, takiej konotacji jednoznacznej, prawda? Na przykład. Jeszcze ktoś, ale już tak ostatnie, bo przez szacunek dla wszystkich, że tak powiem. A jak mnie zaprosił cię Wojtek kiedyś, no to jeszcze przyjadę. No to...
Zawsze.
Kokietek. Dobra, ostatnie.
Zawiązając też do wypowiedzi tam koleżanki z przodu.
Aha.
Odnośnie tego, gdzie chociaż, nie wiem właściwie jak to pytanie sformułować, to jest też taka trudność chyba i moja też,
no tak.
Ale mogło się, tak? Chcę się zniszczyć, przed tym myślałem, że to mogło się głos. Ja zrobiłem to stworzenie, żeby powiedzieć. Mogła się powiedziała, że Kościół taki hierarchiczny, tak? I że jest za mało jakby jest aktywny w tym życiu społecznym. Ja to powiedziałem na początku, bo trochę inaczej też, ale może się zrozumiałem po prostu. Ja mam wrażenie, że gdyby z jednej strony byśmy my, jako ciało Chrystusa, jako członkowie Kościoła tego laickiego, tych, którzy tworzą wspólnotę. Z drugiej strony, gdyby ci, którzy są tego Kościół hierarchiczny, gdybyśmy jednak bardziej starali się zanieść do tych stroich, których jakby tak, z jednej strony wy nas reprezentujecie jako duchowieństwo, z drugiej strony oddajemy głosy i reprezentują nas i organizują nam to życie społeczne, które też powinno mieć ten wymiar chrześcijański, wymiar Chrystusowy w urzędach różnych. Gdzieś brak jest spójności pomiędzy tymi, których obdarzamy zaufaniem i którzy nas na to życie organizują w urzędach. I gdzieś nie ma przepływu pomiędzy nimi i też tymi, którzy z kolei reprezentują Chrystusa na ziemi i dla nas też mają świadczyć o Chrystusie i organizujecie się jako struktury, naszej struktury. My jesteśmy Kościołem tym ogólnym, ale wy nam to życie duchowe próbujecie na swój sposób, tak jak powiedziałeś, myślą i tak jak potraficie i jak rozumiecie organizować. Gdybyście spróbowali, trochę więcej może też wciągnąć do naczelników urzędów skarbowych, może naczelników ZUS-ów, może tych szefów sądów. W takich przypadkach, jak jeden fantastyczny patriota w moim odczuciu przyłożył tam tej naszej siostrze, sędzinie ciastem, tam tortem, gdybyście troszkę jakoś też wyszli naprzeciw takich trudnych, co to jest sytuacja, to jest całe w zasadzie. I pokazać też, gdzie wy to robicie, gdzie jest zło, gdzie jest dobro, jak Ewangelia się tego ma. Żeby ten nasz Chrystus, ten taki codzienny, taki fajny ten nasz przyjaciel i dobry Bóg Ojciec, żeby on tam wszedł do tych sądów, żeby wszedł, żeby wejść do tych urzędów domowych, to my w tej naszej kochanej ojczyźnie musimy naprawdę żyli jak w niebie. Tylko gdybyście wy tak troszkę wyszli
jeszcze. Nie, to przerywam i kończymy, ale dlatego kończymy, mówię, że to no nie tak, to fajnie mówicie, ale to totalna nieprawda. Znaczy, no to tam, jak robi tam kapelana urzędów skarbowych, kapelana od sądów, kapelana czegoś tam, to przecież niczego nie załatwi. No. Drzwi kościoła są otwarte, większość tych pani sędzin i panów sędziów, czy spora część chodzi do kościoła. Po prostu właśnie. Oczywiście my powinniśmy językiem jakimś adekwatnym ewangelizować, trafiać, umieć też czasami w te sprawy etyki zawodowej bardziej podkreślić, to się zgodzę. Tak? Ale to jednak to wy macie to zrobić. No, właśnie te, żeby te urzędy skarbowe czy inne właśnie izby rzemieślnicze zresztą były przepojone Ewangelią. I powieszenie krzyża tam, który można oczywiście, jeśli ludzie chcą, jeśli nie antagonizuje, ale powieszenie krzyża i zrobienie kapelana izby rzemieślniczej nie załatwi sprawy, no po prostu, ani rekolekcji dla szefów izb skarbowych, czy tam dla księgowych, czy coś takiego. Więc oczywiście, że powinniśmy tam być też obecni jakoś kapłani i wychodzić i tak dalej, i lepiej, i merytorycznie, i mniej czasami politycznie. Znowu z tą polityką to też jest takie ciężkie, że tam po imieniu, że tak bym partyjnie, niewielka część kleru mówi, a reszta milczy. No bo powinniśmy milczeć, a nie mówić tych drugich. Oni mówią tamtych, to my tych drugich mówimy po prostu właśnie. Tylko milczy, no i wtedy jest tylko ci głośni się przebijają, prawda? I wtedy się mówi, Kościół popiera tych albo tamtych. To nie jest tak. Właśnie, czy nie tak prosto, tak bym powiedział. O. Natomiast właśnie na tym to polega, że każdy, no, jest taka adagium stare ojców Kościoła, którego my ciągle nie rozumiemy. Chrzest daje wszystko. Każdy chrześcijanin ma udział w misji kapłańskiej, prorockiej i jakiej trzeciej królewskiej Jezusa Chrystusa i każdy ma być świadkiem Ewangelii. I właśnie nie tylko, że jest ochrzczony, chodzi do kościoła, do spowiedzi, chodzi po kolędzie, przyjmie księdza i dziecko poszło na katechezę i już jestem chrześcijaninem. Nie o tym jest Ewangelia. Właśnie jakby się tych chrześcijan w Polsce trochę przebudziło, że to my mamy Znaczy jakoś z miłością, pojednawczo, otwarcie, to nie jest proste. A razem wyraziście i mocno, no to byśmy byli w innym kraju. No i powoluśku próbujmy, no ile możemy na własną miarę. Amen.